Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie w wydaniu specjalnym Historii Realnej. Przyznam Wam szczerze, że miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał robić znowu takiego odcinka w Historii Realnej, ale niestety nic się nie zmienia, drodzy Państwo, w naszym kraju. Będę starał się być dzisiaj bardzo merytoryczny i spokojny, ale wewnętrznie cały się burzę. Oczywiście znowu rakieta wleciała na terytorium Rzeczypospolitej, znowu nie została przechwycona, nie została zestrzelona, znowu spadła i cudem nikomu nic się nie stało, bo całe szczęście spadła na pole kukurydzy. To jest, drodzy Państwo, dzisiaj oczywiście temat numer jeden, chyba jedyny, który dzisiaj będziemy omawiali, bo wszystkich nas to absolutnie wstrząsnęło. Najprawdopodobniej jest to pocisk H-101, rosyjski, który z jakiegoś powodu zboczył z toru podczas dzisiejszego nocnego bombardowania Ukrainy, które było bardzo zmasowane, no i uderzył właśnie w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Miało to miejsce około 3:47 dzisiaj. Podczas tego live'a, drodzy Państwo, przedstawię Wam tak. Wszystkie szczegóły, które wiemy w tym momencie, jest 11:55. Przedstawię Państwu wszystkie informacje na temat, kluczowe informacje na temat tego pocisku, w jaki sposób on mógł się znaleźć w Polsce. Powiem Wam, co mówi Tusk, co mówi Kosiniak-Kamysz, prezydencki ośrodek, co mówią eksperci, w jaki sposób to się mogło zdarzyć. No i oczywiście spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego znowu pocisk uderza na terytorium Polski i nie został zestrzelony ani wykryty na czas przez nasze służby czy nasze wojsko, nasze lotnictwo. Także to jest temat, który wszystkich nas nurtuje. Mamy syreny w Lublinie, które dzisiaj o 3:50 obudziły mieszkańców. Jednym słowem, bardzo, bardzo poważny kryzys. Najpoważniejszy od czasu, gdy drony we wrześniu wleciały do terytorium Polski. Przypominam, wtedy ich było 20. Natomiast nie jest to pierwszy przypadek, kiedy do Polski wlatuje rakieta H-101. Przypomnę, że pod Bydgoszczą uderzyła jakiś czas temu. Także taki mniej więcej jest plan na dzisiaj. Potem oczywiście będzie sekcja pytań i odpowiedzi, jak zawsze w trakcie naszych live'ów. Jest już nasz, drodzy Państwo, 2500. Także zapraszam serdecznie wszystkich do wysłuchania dzisiejszego live'a, zadawania pytań i dajmy jeszcze powiedzmy 10-20 sekund tym, którzy do nas zaraz dojdą i kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD. Literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Oczywiście pozdrawiamy partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutora sprzętu marki Apple. I jeden jeszcze ostatni już kciuk dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Przypominam, że wczoraj był bardzo ciekawy odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem o stosunkach polsko-ukraińskich, który bardzo, bardzo Państwu polecam. Dziękuję Państwu za wsparcie. Paweł Wolnicki właśnie wsparł Historię Realną. Witamy Tomasza Abramowicza na pokładzie i dzięki, że oglądacie. Dobrze, tyle tytułem wstępu. Proponuję rozpocząć już naszego live'a, który, tak jak podkreślam, no, nie będzie dzisiaj miły ani przyjemny. Dużo gorzkich słów padnie. No ale cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Lecimy, drodzy Państwo. No więc zacznijmy od tego, gdzie. Tak, jest to miejscowość Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, położona mniej więcej 80-90 kilometrów od granicy z Ukrainą, więc wiecie już, jak głęboko wleciał ten pocisk na terytorium Polski. Niecałe 100 kilometrów leciał nad Polską. O której? 3:46, 3:47 o tej godzinie nastąpiła. Tu są pewne jeszcze rozbieżności w danych. Pocisk, jeżeli chodzi, nastąpiła ta eksplozja. Jeżeli chodzi o to, jak długo był w naszej przestrzeni powietrznej, to on te 100 kilometrów przeleciał mniej więcej w 6-7 minut. Jest to pocisk CH-101, czyli pocisk, rakieta wyposażona w głowicę konwencjonalną, całe szczęście oczywiście, i bo też można tam załadować, wtedy to jest CH-102, to jest wtedy nuklearna, no ale oczywiście to nie jest ten przypadek, całe szczęście. Natomiast krater, który powstał w tym polu, ma około średnicy około 10 metrów. W momencie, kiedy prowadzę tego live'a, trwa oczywiście akcja służb na miejscu. Mamy dwa, co najmniej widziałem, filmiki kręcone z kamer przemysłowych. Słyszę ryk silnika, potem potężna eksplozja i na wszystkie strony lecą jakieś iskry, no trudno powiedzieć, bo to są takie nocne filmy, jakieś, nie wiem, jakaś trawa. Całe szczęście, tak jak powiedziałem, uderzył pocisk w pole kukurydzy. I teraz tak, mieszkańcy byli totalnie zaskoczeni, co jest bardzo, bardzo ważne. Jest już na miejscu, są reporterzy. Ja, no nie wiem, czytałem sobie na przykład taki reportaż w Tok FM-ie, który był, dziennikarka miejscowa tam na miejscu, dziennikarka na miejscu była i rozmawiała na przykład z panem Tadeuszem, który mieszka bardzo blisko tego miejsca. I posłuchajcie, najpierw nastąpił ogromny szum i nagle wybuch. To jest okropne. Wybuch był potężny. Rzeczy, które były poopierane o budynek, poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia. Zaczęły jechać służby, policja, straż. To musiało być potężne uderzenie, relacjonował inny mieszkaniec Tarnawy, Kolonii. Mówią o ogromnym wyrwanym leju i kłębach dymu, które unosiły się nad tą polską miejscowością. Całe szczęście to pole, najbliższe zabudowania znajdowały się około 2 kilometrów od tego miejsca i nic się nie stało. No natomiast, drodzy Państwo, no co to są 2 kilometry dla takiej rakiety? Powiem tak, mieliśmy znowu dużo, dużo szczęścia w nieszczęściu. Takiego huku w życiu nie słyszałem, mówi kolejny mieszkaniec miejscowości. Oczywiście cała okolica się obudziła natychmiast. Włączone zostały syreny alarmowe, no ale to zaraz będziemy o tym rozmawiali. Oczywiście nikt nikogo nie uprzedził, w związku z tym to nie jest tak, że ci ludzie dostali, nie wiem, SMS ostrzegające, alert RBC czy coś w tym stylu, tylko obudziło ich już uderzenie bomby. Więc gdyby ta bomba poszła na budynki, no to nie mieliby jak się schować. Oczywiście jak zawsze Polacy, polska strona jest zaskoczona wydarzeniami. Czy tak powinno być? Zaraz Wam powiem, moim zdaniem nie. I teraz tak, cały czas podjeżdżają pojazdy na sygnale, pojazdy nieoznakowane, ABW, czekamy na kolejne informacje. Huk był niemiłosierny, opowiadają inni mieszkańcy. W niektórych miejscach wyleciały szyby z budynków, drodzy Państwo, więc wyobraźcie sobie, jak potężna to musiała być eksplozja. Pierwsi na miejsce byli strażacy. Syreny alarmowe włączone zostały po wybuchu, drodzy Państwo, po wybuchu i po tym, jak pojawił się tam ogromny słup dymu, a nie przed wybuchem. No ale te syreny alarmowe mają przecież ostrzegać ludzi, żeby uciekali do schronów czy gdzieś się ukryli, a nie po fakcie. No ale dobra, to tylko najmniejszy problem akurat w całej tej sprawie. Po ugaszeniu pożaru kazano, czyli był jakiś pożar, zostawić obuwie i posłuchajcie, służby nie do końca wiedzą, co tam się wydarzyło, jaka substancja być może tam się pojawiła, co pokazuje, że być może było jakieś podejrzenie, że tam coś jakoś wyciekło z tego, nie wiem, czy paliwo lotnicze z tej rakiety. W każdym razie mieszkańcy opowiadają, że lej jest ogromny, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, mimo że mieszkamy tutaj od 20 lat. Teraz tak, co to jest ta rakieta H-101, drodzy Państwo? Jest to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący typu powietrze-ziemia, wystrzeliwany spod skrzydeł samolotów. Jego zasięg przekracza 3000 km. No i tak jak powiedziałem, może tam być albo głowica konwencjonalna, to jest H-101 lub jądrowa H-102. I teraz tak, ciekawy jest komentarz pana Bartłomieja Wypartowicza, to wam od razu przeczytam. Pojawiają się nieoficjalne informacje dotyczące obiektu, który spadł na terenie województwa lubelskiego. Według pierwszych przecieków może chodzić o rosyjski pocisk manewrujący H-101. I teraz tak, miał on zboczyć z pierwotnego kursu podczas lotu. Z niepotwierdzonych doniesień wynika, że w trakcie lotu pocisk miał zacząć zachowywać się niestabilnie nad terytorium Ukrainy, nagle zmienił kierunek i wykonywał nietypowe manewry. Jedną z rozważanych przyczyn takiego zachowania może być oddziaływanie ukraińskich systemów walki radioelektronicznej, które mogły zakłócić działania systemów nawigacyjnych rakiety, w tym sygnału satelitarnego. W takim scenariuszu pocisk mógł utracić dokładne dane dotyczące trasy i zejść z zaprogramowanego toru lotu. Oczywiście są to na razie oficjalne, nieoficjalne informacje i spekulacje. Służby to badają, ale są dwie możliwości oczywiście, czy trzy, że się zepsuł. Dwa, że Ukraińcy właśnie go, tak jak tutaj pisze pan Bartłomiej Wypertowicz, zakłóciły i on zmienił tor, no albo oczywiście jest to prowokacja i uderzenie z pełną premedytacją. Ja osobiście ten trzeci to wydaje mi się bardzo mało prawdopodobny. No i oczywiście jest czwarta możliwość, że był to pocisk ukraiński. Jak państwo pamiętacie, przewodowie też na początku wszyscy mówili, a Zełenski do dzisiaj opowiada, że to rosyjski pocisk, zabił dwóch Polaków. Potem się okazało, że był to pocisk ukraiński, ale w tym przypadku, no na razie, słuchajcie, mogę wam zrelacjonować to, co piszą politycy polscy i eksperci, że na 99% akurat to był ten rosyjski H-101. Ale oczywiście śledztwo trwa. Przypomnę, że to jest efekt uboczny zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę Zachodnią. I właśnie w tym kontekście doszło do tego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, o czym informował premier Tusk. Posłuchajcie, zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematyczne informacje o wszystkich jego okolicznościach. Dodam, że Tusk pojechał na teren, na to miejsce, do tej Tarnawy, i jeszcze nie dotarł, ale pewnie lada moment premier będzie na miejscu, żeby osobiście zrobić sobie zdjęcie przy kraterze i relacjonować państwu, i nawet nie będę tego komentował, na bieżąco i pokazać, że się przejął. Krótko mówiąc, generał Nowak, to jest bardzo interesujące, przedstawił dokładną czasową sekwencję zdarzeń. I to jest bardzo ciekawe. Posłuchajcie, więc oczywiście Polacy w momencie, kiedy zorientowali się, że coś wlatuje, podjęli decyzję o starcie pary dyżurnej, F-16 to były, i ona została podjęta już o 1:59 w nocy. Czyli zobaczcie, myśliwce F-16 wystartowały i zajęły miejsce w rejonie wyczekiwania. O 2:00 w nocy wystartowały. Dlaczego tego nie zestrzeliły? No to posłuchajcie dalej pana generała. Pojawił się tam również samolot tankowania powietrznego, który wystartował z lotniska w Kolonii, czyli zobaczcie, strona niemiecka też w tym brała udział, a może amerykańska, nie wiem pod jakimi barwami ten tankowiec latał. No ale cytat z generała. Z całej salwy wystrzelonej w kierunku Ukrainy wychwyciliśmy dwa pociski, które bezpośrednio zagrażały i stwarzały ryzyko naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Przed 3:40 samolot F-16 dostał polecenie wykonania lotu w kierunku obiektu przechwycenia go i dokonania identyfikacji wzrokowej. Przepraszam bardzo, w nocy pocisk pędzący 900 km na godzinę. Jaka identyfikacja wzrokowa? No ale dobra. Byłem cały czas gotowy, mówi pan generał, do wydania polecenia zestrzelenia tego obiektu, powiedział generał Nowak. Złożyło się tak, że nasz F-16 znalazł się tam dokładnie w momencie, kiedy ten pocisk uderzał w ziemię. Patrzcie, spóźnił się o sekundę. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta zostałaby decyzja o zestrzeleniu rakiety, natomiast ta rakieta upadła w terenie przygodnym, niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzała ryzyka krzywdy dla nikogo, dodał, zaznaczając, że w tym samym czasie drugi myśliwiec monitorował to, co działo się w strefie przygranicznej i to, co dzieje się na Ukrainie. Po ustaniu zagrożenia alarmy zostały stopniowo odwołane. W przypadku takiej sytuacji jak dziś, jako dowództwo operacyjne mamy obowiązek powiadomić i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, słuchajcie, ja oczywiście jak zawsze mam wielki szacunek dla tych polskich pilotów, którzy w tych myśliwcach byli. Do was, kochani panowie, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Robicie wspaniałą robotę, że narażacie swoje życie i kiedy my śpimy, uganiacie się za rakietami. Ale coś poszło nie tak, jak zawsze na szczeblu decyzyjnym. To znaczy to oświadczenie generała Nowaka, ono jest dosłownie sprzed chwili, jest sprzeczne, bo generał Nowak mówi, że oni to monitorowali, pozwolili tam, sugeruję, upaść temu pociskowi na pole, no bo tam nie było żadnego zagrożenia, w związku z tym on sobie tam spadł i nikomu się nie stała krzywda, ale sytuację monitorowali. Ale gdyby poleciał dalej, to by zestrzelili. Ale według drugiej części tej wypowiedzi on przyleciał za późno o sekundę. W związku z tym, gdyby ten pocisk uderzył w budynki w tej Tarnawie, to co by to dało, gdyby ten samolot przyjechał o sekundę za późno? To by sobie z góry popatrzył na to, co się dzieje. Moim zdaniem problem chyba polega na tym, że za późno oczywiście, jak zawsze, zareagowano. Zaraz jeszcze Państwu tutaj będę wszystko powiem. Mamy też bardzo ciekawe głosy ekspertów, którzy na ten temat się wypowiadają, ale widzę tu dużą niespójność, to znaczy jeżeli od drugiej w nocy te samoloty były w przestrzeni powietrznej razem z tankowcami, dlaczego tego znowu nie zestrzelono? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jest absolutnie kuriozalne oświadczenie Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej. Posłuchajcie, działały również naziemne systemy obrony przeciwpowietrznej państwa polskiego. No tak działały, że wszystko przepuściły znowu. Znaczy jak one działały? Pary dyżurne wykonywały wszystkie rozkazy dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych dotyczące operowania w przestrzeni powietrznej, namierzania i były gotowe do zestrzelenia obiektu, pisze pan minister. Więc ja znowu pytam, to dlaczego nie zestrzeliły? Dowódca operacyjny, pisze dalej minister, był w pełnej gotowości i miał wszystkie uprawnienia do wydania takiej decyzji. Znowu mój komentarz, to dlaczego nie wydał takiej decyzji? Słuchajcie, po prostu ktoś grubo robi nas w balona. Obiecałem wam na początku, że nie będę się denerwował, ale naprawdę trudno się nie denerwować. Kolejne oświadczenie. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję generałowi Nowakowi, dowództwu operacyjnego, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali, reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, co tam właściwie spadło, pisze Kosiniak-Kamysz. Słuchajcie, co to jest w ogóle za gadanie? Jak to ciężka noc? Niczym nie ujmując wszystkim, którzy byli zaangażowani w tą akcję, spadła jedna rakieta na terytorium Polski. Jedna rakieta. Michał Nowak, świetny ekspert, komentuje to tak. Skoro jeden pocisk oznacza dla nas niezwykle ciężką noc, to co mają powiedzieć sąsiedzi, albo co powiemy, jakby to byłby realny atak, kilkadziesiąt czy kilkaset różnych środków napadu spadłoby na nas jednej nocy. Dość niefortunny dobór słów. Słuchajcie, jeżeli jedna rakieta wywołuje taką akcję w Polsce, taki chaos i oczywiście jak zawsze nic z tego nie wychodzi, no to co dopiero by było rzeczywiście, gdyby to był prawdziwy atak i tych rakiet byłoby na przykład 200. W ogóle środków napadu powietrznego byłoby 1000 na przykład, bo przecież to się potencjalny nasz przeciwnik może coś takiego zrobić. Słuchajcie, my nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, co już się już wydarzyło. Przypomnę, bo tutaj przygotowałem, że 16 grudnia 2022 roku wleciał do Polski pocisk manewrujący H-55 i jego wrak odnaleziono dopiero 27 kwietnia 2023 roku i przypomnę, że zrobiła to przypadkowa pani, która przejeżdżała tam na koniu. Z tego co pamiętam, tamten pocisk akurat miał głowicę betonową, całe szczęście nie było eksplozji. Potem, drodzy Państwo, mieliśmy, tutaj też sobie to wypisałem, z 9 na 10 września 20 rosyjskich dronów 25 roku, to było w zeszłym roku oczywiście, między innymi obiekty typu Gerbera wleciały na terytorium Polski. I co? Jeden został zestrzelony, tak? A jeszcze sojuszniczy myśliwiec wybił dziurę w dachu jakiejś Bogu Ducha winnej polskiej rodziny. I było o krok od tragedii. Także drodzy Państwo, no krótko mówiąc, sprawa jest delikatnie mówiąc kompromitująca dla polskiego systemu odporności. Zaraz przytoczę Wam opinię, ale jeszcze krótko może ten największy komunikat, najważniejszy komunikat dowództwa operacyjnego polskiego. Posłuchajcie, w godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, bo tak jak Wam mówiłem, te CH-101 wystrzeliwane są spod skrzydeł. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony powietrznej. Jak zwykle dużo gadania, dużo bicia piany, ale nic z tego nie wynika. Pary dyżurne, samoloty wczesnego ostrzegania, Na bieżąco przekazywano informacje o możliwym zagrożeniu właściwym służbom. Polacy, nic się nie stało, wszystko jest idealnie. Utrzymywano stałą wymianę informacji. Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność od co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godzinie 3:29 zbliżył się na odległość 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód. O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania, przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O 3:46 przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Czyli słuchajcie, oni widzieli, ale nagle im to zniknęło o tej 3:46, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy rąbnęło o ziemię. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Jak widzicie, to oświadczenie delikatnie nakróżni się od tego, co mówił generał Nowak. Po prostu zniknęło to z radarów. No i na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. Na miejscu trwają działania. I teraz tak, bardzo ciekawy komentarz jest Jarosława Wolskiego do tego. Posłuchajcie, wygląda na to, jedną z dwóch możliwości. Jeden, Rosjanie jak zwykle celowo programowali trasę lotu tak, żeby atak na cele na zachodniej Ukrainie przebiegał od granicy polskiej, czyli to miało przylecieć do granicy polskiej, zawinąć, lub rumuńskiej. Natomiast ewidentnie polskie środki radiolokacyjne budowania świadomości przeoczyły, że jedna rakieta CH-101 nie skręciła na wschód, tylko doznała awarii, tu Jarek komentuje oby, i poleciała na zachód. Opcja druga, gorsza, H-101 wleciała w innym miejscu, w cieniu radiolokacyjnym oraz korzystając z tego, że uwaga była skupiona na innych rakietach manewrujących koło polskiej granicy. Czyli widzicie, tutaj jest sugestia taka, że oni się skupili na tej drugiej, która zawinęła w ostatniej chwili i przeoczyli tą pierwszą, która ostatecznie rąbnęła w pobliżu tej Tarnawy. Tu jeszcze Jarek pisze... Obstawiam awarię i po prostu brak wykonania zwrotu na jednym z punktów kursowych zaprogramowanych H-101. To się wbrew pozorom zdarza dość regularnie w wielu rakietach typu Cruise. Ich usterkowość to jest od 3 do 27% zależnie od typu warunków użycia i tak dalej. Rosjanie oscylują wokół średniej 18-23% usterek dla rakiet typu Cruise. Teraz, drodzy Państwo, pakiet informacji, bo na pewno Was to interesuje, co to za rakieta, ten H-101. Więc tak, jeden pocisk kosztuje około 2 miliony, tak mniej więcej. Dane techniczne, masa to są 2400 kg, a więc kawał rakiety. Długość to jest 7,5 metra. Głowica konwencjonalna to jest 400 kg. Ale też mogą tam być pociski kasetowe. No w tym przypadku to się oczywiście nie były pociski kasetowe, bo to by eksplodowało nad terenem i obsypało teren. Wtedy byłoby naprawdę przerażające skutki mniejszymi pociskami. No i tak jak Wam mówiłem, może tam być też zamontowana, gdyby to była rakieta H-102, pocisk termojądrowy. Silnik jest turbowentylatorowy. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Paliwo lotnicze, zasięg nawet do 3,5 tysiąca kilometrów. Prędkość maksymalna 0,8 Macha. I kiedy mówimy o ekspertach, no to starałem się dla Was dzisiaj od rana, drodzy Państwo, znaleźć najbardziej profesjonalną analizę tego pocisku i tego, jak to wszystko mogło się wydarzyć. Witam kolejnych dochodzących widzów, jest nas już 7,5 tysiąca i najciekawiej to opisał i najbardziej profesjonalnie Michał Fischer. Pamiętacie, Michał Fischer jest ekspertem do spraw lotniczych, byłym pilotem, który zresztą był gościem historii realnej. W związku z tym Michał Fischer zastanawiał się, czy to może być H-101, czy też pocisk 3M14 kalibr, bo to też nie można tego wykluczyć, bo na razie tą informację H-101 to strona ukraińska Polakom przekazała, no i premier i minister Sikorski powiedzieli, że najprawdopodobniej to był ten pocisk. Okej, więc posłuchajcie. Pan Michał Fischer podsumowuje cały atak na Ukrainę i według niego było tam użytych 9 rakiet balistycznych Iskander tej nocy dzisiaj. Dodam, że jest 8 zabitych na Ukrainie. Straszne sceny tam się odbywały. Widziałem taką mapkę, tą czarną mapkę, na której są zaznaczone, wiecie, loty tych pocisków. No to po prostu Ukraina została dzisiaj zaatakowana przez, nie wiem, chyba z kilkaset środków napadu powietrznego. Jakiś koszmarny, kolosalny atak. I no właśnie jedna z tych rakiet najprawdopodobniej wyrwała się spod kontroli. I teraz tak, spośród tych 9 Iskanderów tylko jeden zestrzelono. Czyli, drodzy Państwo, sytuacja jest raczej słaba. 4 rakiety przeciwokrętowe P-100-800 Onyx wystrzelone z wyrzutni naziemnych, najprawdopodobniej z obwodu kurskiego, ziemia-ziemia. 61 rakiet skrzydlatych manewrujących i to są właśnie rakiety dwóch typów. Część z nich to była H-101, która nas najbardziej interesuje. One są odpalane z bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160. Pamiętacie, niedawno nam jeden taki Rosjanom Ukraińcy zniszczyli i one są wystrzeliwane z nad Morza Kaspijskiego. No a drugi typ to oczywiście ten kalibr i one z kolei są z rejonu Noworosyjska odpalane. Są to ponaddźwiękowe rakiety, pędzą około 900 km na godzinę, a ich wysokość lotu to 50-200 metrów. Co też wiele tłumaczy, drodzy Państwo, ten pocisk leciał przez 100 km nad Polską, prawie 90 ponad kilometrów na pułapie 50-200 metrów, słuchajcie. No przecież w Warszawie jest, wiele budynków jest dużo wyższych niż to chyba. Więc tak, posłuchajcie, co pisze dalej Fischer. Utrzymuje taki pocisk wysokość nad przeszkodami terenowymi za pomocą radiowysokościomierza. Sterowane są bezwładnościowym układem nawigacyjnym, w nawiasie platforma żyroskopowa i wyliczniki przebytej drogi, o dokładności około 50 metrów. Jest to rosyjski odpowiednik systemu Digital Scene Matching Area, Correlator. Naprawdę niesamowite są te nazwy wojskowe. W Rosji to się nazywa system Odbelsk-U, więc to jest, drodzy Państwo, nie jest jakaś prosta, głupia bomba, tylko bardzo, bardzo zaawansowany system wojskowy, który wykorzystuje kamerę optyczną w nosie pocisków. Ona skanuje teren poniżej i porównuje go z cyfrowymi obrazami satelitarnymi zapisanymi w pamięci komputera pokładowego, aby koordynować błędy nawigacji i nawigacji bezwładnościowej. Także zobaczcie, to jest bardzo zaawansowany sprzęt. Mogło coś się oczywiście popsuć, no ale mógł zostać również oczywiście ten cały system zakłócony. Dodatkowo pisze Fischer, pocisk korzysta z korekcji systemu przez GPS, czyli ale jego rosyjski odpowiednik, pozwalający na dokładność trafienia około 5-7 metrów. No ale właśnie to jest ten system, pisze Fischer, który może zostać zakłócony i być może to jest właśnie ten przypadek, z którym teraz się mamy do czynienia. No tu jest jeszcze bardzo dużo, bardzo ciekawych szczegółów. Odsyłam Państwa do tej analizy. Tu pisze dalej właśnie Fischer, że doleciał do miejscowości Tarnawa Kolonia na południe od Lublina, około 93-95 km w głąb terytorium Polski. Zajęło mu to około 6 minut przy założeniu, że pędził z prędkością 930 km na godzinę. Na pewno nie był to dron, bo na początku, drodzy Państwo, rano były informacje, że być może to dron wleciał. Rosjanie rzeczywiście użyli podczas ataku na Ukrainę 284 dronów rodziny Szachet i Gerań, ale, drodzy Państwo, to Gerbery, Geranie i tak dalej, Ukraińcy zestrzelili z tego 263, ale to jest niemożliwe, nie byłoby tak wielkiego krateru, gdyby to był dron, no a poza tym takiego leja, no przypominam, 10 metrów ma średnicy ta dziura, która zieje teraz pod Tarnawą w tej wielkiej, w tym polu kukurydzy. W związku z tym wygląda to, że to była raczej ta głowica o masie 400 kg, a nie jakiś mały dron. Zresztą mieszkańcy słyszeliby charakterystyczny taki, wiecie, brzęk czy też brzęczenie tego silnika. Nie? Ja tylko jeszcze powiem szczerze, że trochę nie bardzo rozumiem, w jaki sposób pilot miał dokonać identyfikacji wzrokowej, jak pisze pan generał. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast przejdźmy teraz do komentarzy. Ja jestem no po prostu załamany, słuchajcie, tym, że tyle się mówi, że mądry Polak po szkodzie, że po tej rakiecie pod Bydgoszczą, że po przewodowie, że po tych wrześniowym ataku 20 dronów, my wyciągnęliśmy wnioski, zrobiliśmy super systemy, mamy system ostrzegania, systemy jakieś antydronowe, tarcza wschód, Bóg wie co jeszcze. I co się okazuje? Nic z tego jak zawsze nie zadziałało. Nic. A potem polscy politycy robią dobrą minę do złej gry i mówią: a no, nikomu nic się nie stało, to spoko. I wiecie co? Jestem głęboko przekonany, że z tego też nie będzie żadnych wniosków, dopóki odpukać nie wydarzy się jakaś straszliwa tragedia. Dobrze, moje nastawienie do tej sprawy oddaje komentarz generała Leona Komornickiego, który skomentował to tak. I znowu incydent, w cudzysłowie ten incydent, o którym nasze dowództwo i NCB dowiaduje się od sołtysa, gdzie jest tarcza wschód, gdzie jest obrona powietrzna kraju, na które wydajemy miliardy, w gadaninie i na papierach, w dowództwach naszych generałów. Najwyższy czas skończyć z propagandą, wykrzyknik. W tym wszystkim trwa już tradycyjnie kakofonia informacyjna i manipulacja informacjami, w którym ma udział dowództwo operacyjne, pisze pan generał Komornicki, które znowu nie sprostało swoim zadaniom, a w mediach dyżurni generałowie jąkają się, zamiast profesjonalnie ocenić, posługują się językiem usprawiedliwiaczy w kategorii Polsko nic się nie stało i trzymajcie tak dalej, niczego się nie nauczyliście. Dalej, Tarnawa Kolonia znajduje się w odległości 30 kilometrów od Kraśnika, gdzie budowana jest fabryka amunicji w strefie taktyczno-operacyjnej. Więc jest to strefa taktyczna operacyjna. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej po raz kolejny nie wykonały swojego zadania w obronie przestrzeni powietrznej kraju. Nie wyciągnięto wniosków operacyjnych z poprzednich aktów agresji w tej przestrzeni i nie wdrożono tym samym ich w życie. Nie zadziałała także właściwie OCK. Wszystkie procedury zadziałały za późno, a mieszkańcy w tym obszarze nie mieli pojęcia, jak się zachowywać. Nie funkcjonuje poprawnie system współdziałania naszej obrony powietrznej kraju z systemem obrony powietrznej Ukrainy. To kolejny zarzut pana generała. I teraz, drodzy państwo, odłóżmy na bok na chwilę emocje. Zastanówmy się nad tym. No, trudno nie przyznać panu generałowi racji. To nie jest pierwsza rakieta, która do nas wlatuje. Był Przewodów, była Bydgoszcz, było 20 dronów. I co? Za każdym razem wielkie oburzenie, zapowiadanie komisji, zapowiadanie wdrożenia środków, zakupu nowych systemów. Od września 2025 roku minął rok. Zaraz będzie sierpień 2026 i co i nic. I wszyscy nie mają sobie nikt do zarzucenia. A spadł w pole. Spoko, upiekło nam się tym razem. Może następnym razem też się upiecze. Słuchajcie, bezpieczeństwo nasze, bo nawet Bydgoszcz nie jest bezpieczna, jak pamiętacie. Ten pocisk spadł 93 kilometry w głąb terytorium polskiego, jest po prostu narażana na szwank. Jestem po prostu nieźle tym zdenerwowany, bo to nie są żarty. Teraz tak, bardzo fachowa analiza jest pana generała Drewniaka, którego doskonale znacie, który się wypowiadał w mediach dzisiaj rano na ten temat i powiedział, że 6 minut to niewystarczający czas, żeby taki obiekt zneutralizować. Posłuchajcie, jak to wygląda od strony technicznej. Samolot potrzebuje więcej czasu do startu. Stoi w dyżurce w tak zwanym QR10, czyli 10 minut do startu od sygnału, plus jeszcze czas, aby dolecieć na miejsce. Myśliwiec nie stoi na granicy, czyli F-16 w Zamościu. Nasze myśliwce są w Poznaniu, Łasku, Malborku. Jakbyśmy nie patrzyli, mają do przelecenia pół Polski, wyjaśnia generał Drewniak. Nawet jakby leciał z dość dużą prędkością, zajmuje to 20 minut. Zatem czas reakcji systemu to około pół godziny, chyba że mamy sygnały od ukraińskiej strony i trzymamy samoloty w strefie, gdzie spodziewane są obiekty. Wtedy czas reakcji jest w zasadzie zerowy, mówi generał Drewniak, były dowódca, przypominam, sił powietrznych. No i teraz, gdyby, drodzy państwo, i mówi, że też niemożliwe było zestrzelenie obiektu przy użyciu naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, co z kolei wynika, drodzy Państwo, z procedur. W czasie pokoju nie strzela się systemami naziemnymi do celów powietrznych z tego powodu, że nie wiadomo tak naprawdę, co leci. Może wlecieć cywilny samolot, awionetka, są dziesiątki wariantów. Dlatego potrzebny jest pilot samolotu, który na końcu musi dokonać identyfikacji, żebyśmy mieli pewność, co to jest. Dopiero wtedy można wydać zgodę na otwarcie ognia. Jesteśmy w czasie pokoju, wojna się toczy obok nas, ale nie u nas. Nie strzelamy do wszystkiego, co się rusza w naszej przestrzeni powietrznej, powiedział. Więc teraz tak, widzicie, mamy dwie możliwości. Albo dostajemy informację, że obiekt wleciał na terytorium Rzeczypospolitej, wtedy jest 6 minut. I gdyby tak było, i to jest ten pierwszy wariant zarysowany przez generała Drewniaka, to nie miałbym żadnych pretensji, no bo 10 minut potrzebuje pilot, który jest w dyżurce, żeby wystartować i 20 minut, żeby dolecieć, czyli pół godziny. No to siłą rzeczy przyleciałby 24 minuty spóźniony, tak? Ale jest ten drugi kazus w tym przypadku, o którym mówi pan generał, to znaczy chyba, cytuję pana generała, że dostalibyśmy informację ze strony ukraińskiej, że coś nadlatuje. I takie informacje zostały przekazane. Zresztą sami, jak wynika z tego komunikatu dowództwa, wiedzieliśmy, że coś przylatuje. I już o drugiej zostały podniesione te samoloty. I oni tam byli, drodzy Państwo, i latali nad tą granicą i mimo to przeoczyli. Zniknął im z radarów jeden z tych samolotów, znaczy jeden z tych rakiet. I teraz tak, jaki z tego jest wniosek na chłopski rozum? Otóż taki, że jeżeli system się nie sprawdził, to potrzebujemy innego systemu. Potrzebujemy innego sposobu, no bo argument, nie wiem, no to przebazujmy myśliwce bliżej granicy. To jest niepotrzebne. Jak widzicie, myśliwce były na miejscu, bo latały tam. Zdążyły z tego łaska, bo już o drugiej zostały poderwane, czyli godzinę i 47 minut przed uderzeniem pocisku w ziemię. W związku z tym w takim razie potrzebujemy innych jakichś działań. Nie wiem, rzucam, patriota tam postawić na tej granicy, cokolwiek. No. Coś do zagłuszania. Nie jestem specjalistą wojskowym, od tego są nasi żołnierze, od tego jest nasze wojsko, od tego jest nasz rząd, żeby opracować taki system, który nie będzie powodował, że rakiety H-101 z głowicą 400 kg, całe szczęście konwencjonalną, ale przypominam, to mógł być bomba atomowa, mogła tam lecieć, wlatują sobie na pole kukurydzy pod Tarnawą. No. Skoro nie działa, drodzy Państwo, to trzeba wymyślić coś innego. Skoro system, który mamy, jest nieadekwatny do zagrożeń XXI wieku, bo mamy system adekwatny do zagrożeń XX wieku, to trzeba go zmienić. To wszystko. No dobrze, jeszcze garść informacji. Obecnie na terenie Tarnawy Kolonii pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Pewnie widzieliście zdjęcia w mediach, od rana latają tam wozy straży pożarnej, ogrodzono cały ten teren, wydłubują stamtąd żołnierze z pomocą policji i strażaków resztki tego pocisku, żeby bez wątpliwości można było zidentyfikować, co to jest, no bo tam się coś zachował, jakiś szmelc, wydłubują go. Jest na miejscu 4 prokuratorów, którzy nadzorują oględziny i wkrótce ma przyjechać 50 funkcjonariuszy WOT-u, aby pomóc śledczym w przeczesaniu terenu. Czyli zostaną ustawione takie tyraliery i żołnierze WOT będą to wszystko stamtąd wydobywać. I teraz tak, kolejny problem, z jakim mamy do czynienia, to znaczy ludzie, drodzy Państwo, w całej tej sytuacji skupiamy się na tym, co wleciało, jak to można było zestrzelić, co i jak. Jeżeli nie można było zestrzelić, jeżeli system jest taki, jaki jest, to trzeba było chociaż ostrzec ludność. Posłuchajcie, to jest najbardziej szokujące w tej całej sprawie. Przypomnijmy sekwencję wydarzeń. Polacy już podczas spotkania Zełenskiego z Tuskiem poprzedniego dnia, Zełenski przekazał Tuskowi ostrzeżenie, że będzie wielki nalot na zachodnią Ukrainę tej nocy. Wczoraj się spotkali. Potem polskie służby monitorowały cały ten nalot, widziały, drodzy Państwo, wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa, potem widziały, że co najmniej kilka czy kilkanaście rakiet niebezpiecznie zbliża się do terytorium Polski, co spowodowało, że o godzinie 2 poderwano nasze myśliwce. Mało tego, z Niemiec zdążył przylecieć tankowiec, żeby je w powietrzu tankować. I dlaczego między godziną 2 a 3.47 wszyscy mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu? Dlaczego przez radio nie nadawano informacji o tym, jak się zachować? Bo wiecie, że o 3.50 w Lublinie zawyły syreny i nagle Przerażeni mieszkańcy Lublina, wiem, że wielu widzów nas ogląda oczywiście też z Lublina i z Lubelszczyzny, obudzili się o 3:50 i wyją syreny. I w takiej sytuacji, słuchajcie, co rząd nakazuje? Włączyć radio. A wiecie, co było w radiu grane o 3:50? Piosenki. Ja nie żartuję. Po prostu nic nie powiedziano ludziom, co się dzieje. W związku z tym ludzie pomyśleli, że to jakiś test, jakaś awaria systemu, ale ile się najedli strachu inni. Kompletnie nie dano żadnych informacji ludziom na Lubelszczyźnie, już nie mówiąc o mieszkańców Tarnawy, których, jak wiecie, obudziła ta eksplozja i szyby im zaczęły się sypać w oknach, bo nie dostali żadnego ostrzeżenia. Przecież jeżeli widać, że tam się coś zbliża, to trzeba natychmiast ostrzec ludzi. To ludzie są najważniejsi, Polacy. Ach, posłuchajcie, nie było ostrzeżenia oczywiście, nie było żadnej informacji przez pierwsze godziny po tym, co się wydarzyło, w związku z tym dodajmy do tego, że nie zareagowały oczywiście systemy obrony przeciwlotniczej. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście mieliśmy zagrożenie uderzeniami z powietrza i jest to informacja bezpośrednio z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to informacja wiarygodna i potwierdzona. Przekazał mediom Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. No, czyli gazety musiały do niego zadzwonić, żeby się ludzie dowiedzieli. Ciekawy jest komentarz Aleksandra Olecha, którego bardzo, bardzo cenię. Jest to znakomity ekspert Defense24, który pisze tak. Duże zamieszanie w Lubelszczyźnie. Wyją syreny o 3:50 rano. Nie ma SMS-ów od RCB. Na 112 nikt nic nie wie. Czyli ludzie dzwonili na 112 i tam rozkładali ręce. W lokalnym radiu, a przypominam, procedury są takie, że po usłyszeniu syren musicie odpalić radio, bo tam muszą być komunikaty. Wiecie co było? Muzyka. Jedyny komunikat to ten bardzo generalny na Twitterze. No nie każdy przecież Polak w Tarnawie na przykład, kolonii. Twittera sobie skroluje o godzinie 4 w nocy, no bądźmy poważni. Obywatele, pisze dalej Aleksander Olech, nie wiedzą co robić, a takich ostrzałów Kijowa i blisko naszej granicy będzie więcej. Żeby daleko nie patrzeć, Newsweek, zobaczcie, a więc tygodnik przychylny obecnemu rządowi, system zawiódł na wielu poziomach, pisze dzisiaj rano Newsweek. To bardzo duża wpadka. Coś spadło z nieba, a w radiu cisza. Strona się zawiesiła, SMS-y nie przyszły. Służby badają, co spadło na Lubelszczyźnie, ale kolejny raz sytuacja realnego zagrożenia pokazała, że Polska w żaden sposób nie jest przygotowana na poziomie obrony cywilnej do przeciwdziałania w sytuacji kryzysowej. System zawiódł na wielu poziomach, pisze Newsweek nawet, słuchajcie, który na co dzień zajmuje się raczej kadzeniem rządowi niż jego krytykowaniem. I teraz tak, też ciekawe rzeczy pisze Daniel Kamizela, bo problem, drodzy Państwo, polega na tym, że żeby to wszystko zadziałało, ludzie muszą mieć czas do reakcji, więc trzeba zawczasu uprzedzić ludzi. Więc trzeba niestety włączać te syreny już w momencie, kiedy to jest nad zachodnią Ukrainą, a nie w tym momencie, kiedy to wlatuje do Polski jest 6 minut. Co ludzie zrobią w 6 minut? Ach. Jeszcze komentarz cytowanego już Bartłomieja Wypartowicza. Polski system alarmowania jest jak instrukcja obsługi windy w płonącym budynku. Mówi ci co zrobić, ale zapomina poinformować, że budynek już się pali. Syreny wyją, obywatel robi to co nakazuje podręcznik bezpieczeństwa, włącza radio i telewizję, a tam Ricky Martin i tureckie seriale. Najważniejsze, że jesteśmy spokojni, przynajmniej do czasu, aż dowiemy się, przed czym mielibyśmy być spokojni. Nie chcę straszyć, ale kiedyś to się dla kogoś źle skończy. No oczywiście, że to się musi źle skończyć. No. To znaczy, nie można wiecznie lecieć na haśle Polacy, nic się nie stało. Zobaczcie, jak my tragicznie wychodzimy na tle innych krajów. Wiecie, że tak sobie myślę, nie? I nie będę tutaj ukrywał, jak bardzo często dużo myślałem o tym, w jaki sposób Finlandia rozegrała II wojnę światową, a w jaki sposób Polska, nie? I zawsze czułem rumieniec wstydu, kiedy myślałem o tym, że tam był marszałek Mannerheim, który w tak genialny sposób obronił Finlandię przed bolszewikami w 1939 i 1940 roku, potem przeprowadził ją przez wojnę w ten sposób, że zakończyła się ona znacznie, znacznie mniejszymi stratami dla Finlandii i na końcu Finlandia, mimo tego, że znalazła się w pewnym sensie w sowieckiej strefie wpływów, ale była w znacznie lepszej sytuacji niż PRL, a wcześniej Polska została utopiona w morzu krwi, załamała się po ponad miesiącu walki z Niemcami i Sowietami i zamieniła się w to, co się zamieniła, czyli w jedno wielkie jezioro krwi i setki tysięcy, miliony ofiar. I zawsze myślałem o tej Finlandii jako takim wzorze odpowiedzialności, ale jednocześnie takiej solidnego planu wojskowego, tego, że naprawdę ta wojna zimowa została doskonale przy niewielkich siłach i środkach, drodzy Państwo, przez Mannerheima i odpowiedzialnych Finów, którzy byli świetnie zorganizowani, przeprowadzona. I co? I teraz zobaczcie, jak teraz Finlandia się szykuje do potencjalnego zagrożenia. Przecież gdyby w Finlandii taki pocisk pyknął, no nie muszę wam mówić, że sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ludzie by spokojnie zeszli do schronów i przeczekali. Tak? Tam są schrony, tam jest system ostrzegania, a u nas burdel. Po prostu jak zawsze burdel. A potem super. Nie, w porządku, kontrolowaliśmy rakietę, nie było, no, za późno przylecieliśmy o sekundę, a tak w zasadzie to wpadła w pole. Nie ma się co przejmować. Jutro będzie kolejny temat. Znowu się w PPS-ie pokłócą. Morawiecki z Kaczyńskim, media będą tym żyły, ktoś kogoś zbluzga na lotnisku, tak jak ten młody, krewki człowiek, te Bogu ducha winne ukraińskie panie, jakiś cham, widzieliście, media taką sytuacją będą żyły, wszyscy zapomnimy. Wiecie to kiedy? Jak za rok znowu coś spadnie, jak się ta cholerna wojna nie skończy. I naprawdę, słuchajcie, przecież to chodzi o nasze mienie, nasze życie. O mało tego, już jeżeli na tym nie zależy politykom, no to chociaż o prestiż państwa polskiego. Zobaczcie, my się napinamy, 20 gospodarka świata, miliardy na zbrojenia, Donald Trump nas chwali, bo jesteśmy najlepsi na świecie, Polacy, wydajemy 5%, zaraz będziemy 6 wydawać PKB na wojsko, jesteśmy potęgą, będziemy władcami Międzymorza, co my z tymi Ukraińcami nie zrobimy, jakie to są lamusy, bo my jesteśmy superpotężni, kupujemy wszystko od Ameryki, nie ma takich drugich jak my. Spójrzcie na nas. No i co? A potem przychodzi rzeczywistość i rakieta CH-101 eksploduje na polu kukurydzy. 20 dronów w Polsce wlatuje i zamiast zostać rozwalone w drobny mak przez polską obronę przeciwlotniczą, to my znajdujemy te drony, znajduje facet rano, wychodzi, na kurniku leży mu ten dron. To jest autentyczna historia. Pamiętacie? Leżał na kurniku. Kury przestraszył ten dron, szachet, czy tam geran, czy co tam wleciało wtedy, nie? Zobaczcie, po prostu, czy wy wiecie, że w 1939 roku polski ambasador Łukasiewicz w Paryżu napisał książkę Polska jest mocarstwem? Przecież to wystawia nasz kraj na pośmiewisko. Mamy to na tylu, jest to schrzanione na tylu poziomach, że ja po prostu obiecałem na początku, że będę spokojny. Minęło od rana już parę godzin, w związku z tym staram się być merytoryczny, nie denerwować, ale zobaczcie, jaka to jest wtopa na tylu możliwych poziomach. Polskie państwo zawiodło własnych obywateli. Polskie państwo pokazało, że wyrzuca nasze pieniądze w błoto, bo zabiera nam, taki jest deal społeczny, zabierają dużą część naszych dochodów w formie podatków i część z tych dochodów wydają olbrzymią część na zbrojenia i na systemy, które mają nie być po to kupowane, żeby sobie pan minister jeden czy drugi zrobił zdjęcie na tle pięknego systemu, tylko żeby chronić nasze bezpieczeństwo. Dlatego dajemy na to pieniądze. A oni nie są w stanie tych wielkich środków przełożyć na zapewnienie nam bezpieczeństwa. Po drugie, kompromitują kompletnie Polskę. Zobaczcie, ta Ukraina, która teraz ma taką złą prasę, zobaczcie, ile oni zestrzelili. Zestrzelili ile z tych dronów, ile z tych pocisków. Jak pracuje ta obrona przeciwlotnicza. A my mamy wielki kryzys i minister mówi ciężka noc, niezwykle ciężka noc. Wpadła jedna rakieta, której zresztą nikt nie zauważył, nie mogliśmy jej zestrzelić. Najprawdopodobniej Jarek ma rację, skupili się na tej drugiej, obserwowali drugą i nie zauważyli tej pierwszej. No. I myśliwiec doleciał minutę za późno, czy sekundę za późno. No, super, ekstra. Tak jak z naszym awansem do mundialu. Nic się nie stało. Posłuchajcie Tuska. Naszego premiera. Nasze samoloty zadziałały bardzo szybko i sprawnie. Brawo. Nie było bezpośredniego zagrożenia, ponieważ rakieta spadła w terenie niezabudowanym. No proszę. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, jeśli kontynuowałaby swój lot. To jest jak z misia. Słuchajcie, to jest parafraza słynnego stwierdzenia. Premier Tusk twórczo rozwinął myśl trenera z misia, który i tej pani, która do szafy nagrała następujący komunikat. Nieprawda, że dach przeciekał, szczególnie, że wcale nie że prawie w ogóle nie padało. O Boże. Proszę bardzo. Dalej. Generał Nowak podczas spotkania z premierem powiedział, że polskie wojsko wychwyciło z tej całej salwy pocisków wystrzelonych przeciwko Ukrainie dwa, które bezpośrednio zagrażały i stwarzały ryzyko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Musieliśmy koncentrować uwagę na dwóch kierunkach, dodał. Słuchajcie, ja się śmieję, bo to jest albo będę się śmiał, albo będę płakał. Musieliśmy koncentrować uwagę na dwóch kierunkach. Wyobrażacie to sobie? No i się rozproszyli. Skupili się na jednym, drugi pyknął w pole. A dzisiaj Rosja, jakby chciała, to mogłaby, dokonując ataku, nie wiem, na kraj wschodniej flanki NATO, odpalić 1000, drodzy Państwo, dronów i pocisków manewrujących, rakiet balistycznych, Bóg wie, co oni tam jeszcze mają, jednej nocy. I co by wtedy powiedział pan generał Nowak? Skupiliśmy się na 1000 kierunkach? Jak dwa to za dużo dla nich? Dobra. Ja po prostu już nie mam siły do tego. Jestem tak tym rozczarowany, wiecie. To, co zawsze marzyłem, to, że będziemy, że nie tylko jeżeli chodzi o to, że mamy ładne drogi i dobrze zarabiamy i gospodarka się rozwija, ale też również systemowo nadgonimy Zachód, nie? Ale coś takiego to, ja widzę, że to jest po prostu Europa Wschodnia, nie? To nawet nie Europa Wschodnia, bo Ukraina to Europa Wschodnia, a dużo lepiej to u nich wychodzi, no. Kosiniak-Kamysz. Zarówno polskie pary dyżurne od godziny drugiej operowały w pobliżu granicy z Ukrainą, czekając na dalsze rozkazy. To dlaczego nie wydano tych rozkazów? Uruchomiono samoloty rozpoznawcze, samoloty sojusznicze do tankowania w powietrze. Wyruszyły z terenu Niemiec. Brawo, brawo. No. Dużo się działo, tylko nic z tego nie wynikło. No i tutaj zobaczcie, to co wam mówiłem. Premier Tusk przekazał, że podczas środowego spotkania z Włodymirem Zełenskim otrzymał od niego informację o planowanym, zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. No i co? Jakie z tego wyciągnął wnioski? Jeżeli Zełenski mu mówi, że będzie atak zmasowany na Ukrainę, to znaczy, że nie możemy mówić, że nas ta sytuacja zaskoczyła, drodzy Państwo. Bo my de facto jesteśmy zaskoczeni. My zawsze jesteśmy wszystkim zaskoczeni, no. O, proszę bardzo, strona ukraińska zaproponowała pomoc przy oględzinach w Tarnawie Kolonii. Dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu oględzin, ponieważ są to fachowcy, którzy mają najwięcej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Aktualnie trwa rozpoznawanie wniosku i wykluczane jest niewykluczone, że przyjadą oni tutaj na miejsce i pomogą. Również ze służbami polskimi. Matko Boska, jeszcze Ukraińców potrzebujemy, żeby nam powiedzieli, co na nas spadło. Co wy na to? Po prostu ręce nie mają gdzie opadać. Wiecie, i naprawdę to, że my jesteśmy zaskoczeni, chociaż nie powinniśmy być zaskoczeni, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Stan zaskoczenia jest stanem, w którym znajdują się polscy politycy zawsze. Zawsze. 17 września Śmigły Ryf był zaskoczony razem z Bekiem, że Sowieci nas zaatakowali. We wrześniu, przepraszam, w sierpniu 1944 roku Bór Komorowski był zaskoczony, że Niemcy tłumią powstanie, a Sowieci nie przychodzą na ratunek. Po prostu zaskoczyło go to. Nie mógł się spodziewać. Kto mógł się spodziewać? Zaskoczony jestem. Podczas konferencji jałtańskiej Polacy byli zaskoczeni. Oni nie spodziewali się, jak to mógł się spodziewać. Myśmy byli tacy wierni. Wszystko było dobrze. Zdradzili nas. Słuchajcie, a my teraz jesteśmy też zaskoczeni wszystkim, co się dzieje wokół nas. Absolutnie. Wiecie, że inteligencja to jest sztuka przewidywania. No i trzeba się do tego i oczekujemy chyba od naszych przywódców inteligencji. Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, pisze premier Tusk. Zobaczcie, nie jest tak źle. Mamy ze sobą naszych kochanych sojuszników. Deklarują nam solidarność i chęć pomocy. Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z prezydentem RP oraz dowództwem NATO, przekazał Donald Tusk. No widzicie, jeszcze moim zdaniem to się powinno wszystko tak skończyć, że trzeba ordery rozdać tym wszystkim ludziom, którzy brali udział w tej operacji. Ja chciałbym przywitać wszystkich dochodzących widzów. Jest nas obecnie 10 10 tysięcy. I to jest dobry moment, żeby podsumować naszą ankietę. Pytanie do Państwa było, jak oceniasz reakcję Polski na wlot rakiety na nasze terytorium? Super, odpowiedziało 20% ankietowanych. Katastrofa i kompromitacja 80% ankietowanych. Bardzo Państwu dziękuję. Podzielam opinię 80% widzów historii realnej. I teraz kolejne pytanie Państwu zadam. Czy Polska wyciągnie wnioski z tej sytuacji? Zachęcam do odpowiadania. Odpowiedź jest albo tak, albo nie. I dziękuję bardzo. Geomind, geopolityka. Mamy Trumpka. Witam Panie Piotrze. Obawiam się, że naszym politykom niedługo skończą się pomysły na tłumaczenia rodem z misia, bo takich zdarzeń będzie coraz więcej. Dokładnie. Ma Pan oczywiście rację. Dlatego myślę, że dobrze byłoby, żeby ta cholerna wojna się już skończyła, bo po prostu jeszcze trochę i to się skończy tragicznie. Bart Carter, bardzo Panu dziękuję za wsparcie. Rozdał Pan, Bart Carter, tradycyjnie 5 prezentów i dziękuję Panu Piotrowi Szczęsnemu również za wsparcie naszego kanału. Drodzy Państwo, co tu dużo mówić? Jeszcze teraz minister Sikorski, uprzedzając putinowską dezinformację, proszę przeczytać. Pociski H-101 używane są wyłącznie przez lotnictwo strategiczne Rosji. To oczywiście chodzi o to, że pojawiły się też teorie, że to mógł być pocisk ukraiński. No ale poczekajmy jeszcze chwilę, aż dojdzie do zidentyfikowania tych szczątków. Przypomnę, że one są zbierane. Wolałbym, żeby Ukraińcy w tym nie pomagali, powiem delikatnie. No, powinna to zrobić Polska, niezależna od obu stron konfliktu komisja i eksperci oczywiście. Bartosz Grodecki, czyli szef BBN-u, informuje, że prezydent Karol Nawrocki na bieżąco informuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Od wczesnych godzin porannych pan prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami i ktoś tam z tego biura, jak czytamy, już jedzie na miejsce. Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji, bla, bla, bla. Krótko mówiąc, chociaż to dobre, że w tej sprawie się Tusk z Nawrockim mogą normalnie pogadać bez skakania sobie do gardeł. Chociaż kto tam wie. Dobrze, sam nalot na Ukrainę. Najnowsza liczba zabitych to jest 8 osób zabitych i 45 rannych. Atak na Ukrainę był dokonany rakietami balistycznymi, dronami. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wystrzeliła łącznie 74 pociski manewrujące balistyczne i hipersoniczne oraz 284 drony typu Shahed. Czyli łatwo policzyć, że było prawie 400 środków napadu powietrznego użytego przeciwko Ukrainie, a my mieliśmy 2, które potencjalnie mogły uderzyć w Polskę, przypominam te komunikaty, z czego jeden ostatecznie uderzył, drugi zakręcił i to już przerosło. To już przerosło Polaków. 2 pociski, w tym jeden, który spadł, a drugi sobie poleciał w drugą stronę. To już za dużo było. Strasznie ciężka noc, panowie. Kijów, Lwów, Krzywy Róg, inne miasta. 3 dzieci, słuchajcie, wśród ofiar na Ukrainie, 4 dorosłych, 10 rannych. Służby, jak pisze Zełenski, cały czas prowadzą akcję ratunkową, odgruzowywują bloki mieszkalne we Lwowie między innymi niestety. No dobrze, drodzy Państwo, coś mogę powiedzieć. Daliśmy. No, nasi kochani przywódcy i służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo znowu nie dowiozły. To jest puenta dzisiejszego odcinka. To jest najważniejsza wiadomość. Coś jeszcze się dzieje na świecie. No nie wiem, jeżeli Was to interesuje, to może już króciutko. Irańczycy odpalili pociski w stronę jordańskiej bazy amerykańskiej w Jordanii. Amerykańskie wojsko, konkretnie CENTCOM, podało, że w odwecie dokonało silnej fali ataków przeciwko Iranowi, w odwecie za uderzenie w amerykańskie bazy w Jordanii. związku z tym mamy tutaj eskalację. Dosyć ciekawe rzeczy były podczas wizyty Netanyahu w Waszyngtonie. Oczywiście celem tej wizyty było, tak jak Wam mówiłem, niedopuszczenie do sprzedaży F-35 Turcji, niedopuszczenie do zrobienia dealu atomowego z Arabią Saudyjską, no i przede wszystkim dwa cele. Nakłonienie do Ameryki do tego, żeby uderzyła potężnie w Iran, i według nieoficjalnych informacji Trump się miał na to zgodzić i w najbliższym czasie będzie kolejna eskalacja. No a drugi cel, żeby Ameryka dalej przymykała oczy na ludobójstwo i mordy, które się mają na miejsce izraelskie, oczywiście na ludności palestyńskiej w strefie Gazy. Jeżeli chodzi o wczorajsze, drodzy, Ukraińcy też nie próżnowali tej nocy, zaatakowali magazyny Wildberries w Pędzie i w Sarapuli. W Sarapule, przepraszam, i tam są duże pożary. I taka wiadomość, ja kiedy wczoraj przygotowywałem się wstępnie do dzisiejszego live'a i miałem zupełnie inny scenariusz na niego oczywiście, no to chciałem poświęcić głównie temat, czy też tego live'a spotkaniu Zełenski-Tusk, które się odbyło, nie wiem czy nie w Lublinie, co ciekawe, dziwny zbieg okoliczności, muszę to sprawdzić. W każdym razie, drodzy Państwo, Zełenski po tym spotkaniu pokazał zdjęcia i napisał tak. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa. Przekazałem Donaldowi Tuskowi informacje na temat tego, o czym rozmawiałem z Trumpem podczas mojego pobytu w Waszyngtonie, ale kluczowy punkt był taki, że poruszył kwestię bezpieczeństwa ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w Polsce. Spotkanie, tak potwierdzam, odbyło się w Lublinie, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Premier powitał Zełenskiego przed budynkiem około godziny 17. Rozmowy trwały godzinę, ale jakie było tam sformułowanie w tym oświadczeniu Zełenskiego? Otóż takie mniej więcej. Wyraziłem również moje, to jest oczywiście luźny cytat, wyraziłem również moje oczekiwanie, żeby strona polska zapewniła bezpieczeństwo Ukraińcom, którzy schronili się w Polsce przed koszmarem wojny, czyli mowa o ukraińskich uchodźcach. No i powinni mieć spokój święty w Polsce i żyć sobie tutaj spokojnie. Drodzy Państwo, jest to kolejna, trzecia duża persona ukraińska, która najwyższa tym razem oczywiście, która w tym tonie się wypowiada. Najpierw był to pan ambasador, on się nazywa Wasyl Bodnar, tak? Potem był to szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sibicha, który też mówił, że oczekuje się od strony polskiej, żeby zapewniła bezpieczeństwo Ukraińcom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I trzecia, teraz mamy już ostatni szczebel drabiny eskalacyjnej, czyli sam Zełenski o tym powiedział. Drodzy Państwo, to jest oczywiście pokłosie tych wszystkich incydentów, które ostatnio mieliśmy. Po pierwsze, sprawa tego wulgarnego ataku, słownego całe szczęście na te dziewczynki w Bielsko-Białej, potem atak fizyczny we Wrocławiu na tą parę pod Żabką, no a teraz mamy jeszcze, widzieliście pewnie zdjęcia z, to było chyba w Krakowie zrobione, lecieli Polacy z Ukraińcami lotem do Malagi, no i pokłócili się i jakiś Polak zaatakował kobiety, nazywając je ukraińskimi, i tutaj wypikam, paniami zajmującymi się wiadomo czym. Dosyć nieprzyjemna sytuacja, delikatnie mówiąc, znowu jakiś cham się trafił, wszystko jest teraz nagrywane, no i tego typu oczywiście sytuacje powodują, że strona ukraińska wykorzystuje to w tym konflikcie z Polską, który rozpoczął Zełenski od nadania tytułu bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich, konkretnie Centrum Operacyjnemu Sił Specjalnych Północ. No i to jest świetny lewar na Polskę. Zobaczcie, jesteś jakimś rasistowskim krajem, w którym dzieją się takie rzeczy. Więc potępiamy po pierwsze wszystkie tego typu napaści na kobiety, niewinnych ludzi. To konflikt czy też rywalizacja polsko-ukraińska nie może się przenosić na zwykłych ludzi, to raz. Dwa, z drugiej strony jestem absolutnie zbulwersowany tym, że Zełenski i Sybicha takim tonem mówią o Polsce i stawiają się w roli, że Kijów jest jakimś gwarantem bezpieczeństwa Ukraińców w Polsce, bo przypomina mi się to, jak Putin uważa się za gwaranta bezpieczeństwa Rosjan na Łotwie, Estonii czy na samej Ukrainie, co było pretekstem przecież do ataku. W związku z tym nie podobają się takie tony, które pojawiają się w dyplomacji ukraińskiej. Myślę, że Tusk powinien, nie wiem co powiedział Tusk, na to, ale powinien go osadzić od razu na miejscu. No a trzecia rzecz, no przypomnijmy, że oczywiście, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, co się dzieje, na tego typu wybryki, które mówiłem o tych trzech wybrykach, tych atakach słownych i niestety jednym fizycznym na Ukraińców. No ale też pamiętajmy, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe. Mieliśmy w Bytowie przypadek zamordowania Polaka przez Ukraińców, a więc no, mord, słuchajcie. I też należy pamiętać, że po prostu tak to jest, że jeżeli 2 miliony Ukraińców przyjechały do Polski, no to będzie przestępczość, będą tarcia, będą tego typu wybryki, będą wreszcie morderstwa. No po prostu tak, tacy są ludzie, tak? Więc nie nadawajmy, uważam, że nie powinno się nadawać temu kontekstu politycznego, co niestety strona ukraińska się wpisuje. Wczoraj fajnie Zbyszek Parafianowicz i stosuje taki moim zdaniem chwyt poniżej pasa. Zbyszek Parafianowicz fajnie o tym wczoraj mówił, że w pewnym sensie ta diaspora ukraińska w Polsce, 2 miliony ludzi, stała się zakładnikiem polityki Kijowa. I jeżeli Kijów jest w sytuacji konfliktu z Polską, zwróćcie uwagę, przez tyle lat jakoś niespecjalnie interesowali się tymi swoimi rodakami. Teraz, kiedy jest polsko-ukraińskie napięcie, no to nagle Ukraina stawia się w roli obrończyni tych ludzi, którzy tutaj korzystają z naszej gościnności. Więc ogólnie rzecz biorąc, sugerowałbym, delikatnie mówiąc, stronie ukraińskiej, żeby zostawiła to polskim służbom odpowiedzialnym za po prostu zwykłą patologię i kwestie kryminalne. Nie nadawajmy temu politycznego wymiaru. To bym tak skomentował te słowa Zełenskiego, które podkreślam, bardzo, bardzo mi się nie podobały. Słuchajcie, live już trwa bardzo długo. Mamy 10 tysięcy widzów, no to teraz proponuję to, na co wszyscy czekają zawsze, czyli może pytania. Zadawajcie pytania, małpka, historia realna, ja chętnie odpowiem. A przy okazji, wtedy jeżeli zadacie pytanie z małpką, to ja będę lepiej widział. To pora, pisze Kasjadon, na program szkoleniowy na kanale, co oznaczają syreny, jak się zachować w takiej sytuacji. Na rząd nie ma co liczyć, sami musimy się uczyć i wspierać. Doskonale, robimy to. Oczywiście, że tak. Zasugerujcie może, kto byłby dobrym gościem, dobrze? Kto się na tym najlepiej w Polsce zna, waszym zdaniem? Obroną cywilną i właśnie takim systemem odporności państwa. Będę wdzięczny za jakieś wskazania. Mam kilka pomysłów, ale może oczekujecie, żeby jakiś gość się tutaj pojawił. Proszę bardzo, obudźcie się. Były szef wywiadu o incydencie na Lubelszczyźnie. To czytam teraz nagłówki, słuchajcie, nagłówki prasowe jeszcze, żeby wam pokazać, jakie są nastroje teraz obecnie w Polsce. Czy się nic nowego nie wydarzyło, bo godzina teraz to jest, drodzy państwo, bardzo, bardzo duży czas. Światowa prasa, proszę bardzo, Polska na czołówkach. Światowa prasa opisuje wybuch na Lubelszczyźnie. I zobaczcie, to jest kompromitacja dla Polski. To absolutnie kompromitacja dla Polski. Szczególnie, że w tym tygodniu, do czynienia z tym, że 3 drony wleciały na teren Rumunii i wszystkie 3 zostały zestrzelone, bo Rumuni wykupili sobie, pamiętacie tego live'a, który wam mówiłem, jakiś system sobie kupili, bardzo skuteczny, wczesnego ostrzegania. On jest spięty z systemem F-16 i F-16 rumuńskie zestrzeliły wszystko, 3 na 3. 3 strzały, 3 zestrzelenia. Polacy... 0. Proszę bardzo. I wszyscy piszą, że cytują Tuska, który mówił, że Polska była gotowa zestrzelić obiekt. Tak pisze zachodnia prasa. Premier Tusk twierdzi, że Polska była gotowa zestrzelić obiekt. No to dlaczego nie zestrzeliła? Każdy czytelnik zachodniej prasy sobie będzie zadawał to pytanie. Proszę, CNN. Amerykańska stacja zwraca uwagę, że tak głębokie naruszenie terytorium państwa NATO przez rosyjski pocisk mogłoby zostać uznane za poważną eskalację w trwającej wojnie. No tak, będzie eskalacja. Wyjdzie szef NATO, to was zapewniam, dzisiaj lub jutro, złapią go dziennikarze za ramię, za guzik i powiedzą, co pan o tym sądzi. On powie, no tak, potępiamy to, że Rosja jest taka niesforna. Zadzwonimy do nich i powiemy, żeby bardziej uważali. W ogóle to jest skandal i będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. Spoko. Zawsze tak mówi. Nikt nie chce oczywiście z powodu jakiejś konfliktować się z Rosją, supermocarstwem atomowym, z powodu jakiejś rakiety, która spadła na polskie pole. To jest problem Polaków. Nawet zobaczcie, Tusk w tych swoich oświadczeniach, inni polscy politycy, kontaktujemy się z NATO, dzwonimy do naszych sojuszników, informujemy, konsultujemy się z nimi. To też jest brak sprawczości, brak suwerenności, nadzieja na to, że ktoś za nas to rozwiąże, że ktoś nam pomoże, doradzi. Powinniśmy to zestrzelić i wtedy zupełnie inaczej byśmy rozmawiali. Rozwalić to w drobny mak po prostu. Pokazać jakąkolwiek siłę, jakąkolwiek sprawczość, a nie tylko bezwład. Słuchajcie, tutaj czytam właśnie ten artykuł. Wszystkie media światowe opisują, że Polacy obserwowali lot rakiety i ona trzepnęła i byli gotowi ją zestrzelić, gdyby poleciała dalej. Ha, no super. To znaczy, gdzie by miała dolecieć? Do Szczecina? Wtedy byłby ten moment na zestrzelenie, panowie? Belgijskie dzienniki, niemiecki Tagesspiegel pisze o tym, nawet portal Izrael Hayom, słuchajcie. Zdarzenie miało miejsce w szczególnie wrażliwym regionie, przy granicy NATO z obszarem objętym wojną. Napięta noc na wschodniej granicy NATO, takie są nagłówki w światowej prasie. Proszę bardzo, mapki są, że o 3.40 przekroczył granicę ten pocisk i o 3.47 spadł. Bild. No, bardzo mnie ciekawi zresztą reakcja NATO, naszych sojuszników. Od razu wam mówię, że nie będzie, nie spodziewajcie się fajerwerków. Proszę bardzo, przed sekundą, minuta temu, Donald Tusk. My nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według ocen ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To przed chwilą. Właśnie Tusk, słuchajcie, w tej chwili, jak rozmawialiśmy, dotarł i prowadzi konferencję prasową w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, gdzie spadł pocisk. W związku z tym naprawdę historia dzieje się na naszych oczach i relacjonuje to Państwu na gorąco dokładnie w tym momencie. Nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Proszę bardzo, czyli dwa. Jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi był w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji, mówi Tusk. Znowu nie rozumiem. Kurczę, no zobaczcie, cztery zdania i zaprzeczenie. Albo, tak jak mówi, dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, a potem w drugim zdaniu drugi był w pobliżu polskiej granicy. No to albo, albo, panie premierze. Co to znaczy, że był krótki sygnał? No to, drodzy Państwo, to mamy nową wiadomość i to bardzo ważną. Istnieje podejrzenie, ja tak rozumiem z tego, że na krótko, ułamek sekundy lub sekundę, ten drugi pocisk jednak był w naszej przestrzeni powietrznej. Proszę bardzo. Kolejny temat wyszedł teraz na wierzch i ciekawe, co z tego będzie. Tusk relacjonuje, wielkość krateru zlokalizowanego w pobliżu Tarnawy to 10 metrów średnicy, 5 metrów głębokości. Wskazuje to na duże prawdopodobieństwo, że pocisk eksplodował. No kurde, filmy są z tego, ludzie opowiadają, a słowa Polaków, którzy tam mieszkają i słyszeli gigantyczną eksplozję, że im szyby powypadały, to nie jest wystarczający dowód, że była eksplozja? Słuchajcie, to się z każdym zdaniem robi bardziej skandaliczne. Premier powiedział, że informację o incydencie otrzymał natychmiast po tym, kiedy oderwały się polskie myśliwce. O, proszę, obudzili premiera o drugiej w nocy, no proszę. Od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiadomił o tym również prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że udało się go dobudzić. Zapewnił, że jest w tej sprawie w kontakcie z prezydentem. Wszystkie elementy reakcji państwa... Posłuchajcie, Tusk podkreślił, że szczegółowo badane będą wszystkie elementy tego, co się zdarzyło ze strony rosyjskiej i ukraińskiej, a także wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Czyli ten człowiek uważa, że ona była doskonała, ta reakcja, ale może być jeszcze bardziej doskonalsza. To się nie mieści w głowie. Słuchajcie, przecież wypadałoby, czy ktokolwiek powie, przepraszam tym ludziom z tej Tarnawy za to, co się stało. Czy było doskonale, a będzie jeszcze bardziej doskonale. Ta wojna jest pełna niespodzianek. Słuchajcie, ja tego nie wymyślam. Ja tego nie wymyślam. Posłuchajcie, ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji i nowych zagrożeń. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno, powiedział premier Tusk. Posłuchajcie, to już jest przekroczenie wszystkich granic. To znaczy, jak to wojna jest pełna niespodzianek? Ja wam przed sekundą to mówiłem. Pamiętacie, 10 minut temu mówiłem, że polscy politycy są zawsze zaskoczeni. Zawsze wszystko, co się dzieje, jest niespodzianką. Panie premierze, co pan opowiada? Jak to niespodzianką jest to, że wleciała do nas rakieta? Mieliście rakietę na przełomie 22 i 23 roku pod Bydgoszczą. Mieliście rakietę ukraińską, która zabiła dwóch Polaków w Przewodowie. Mieliście we wrześniu 25 roku nalot 20 dronów. I pan mówi, że wojna jest pełna niespodzianek? Mamy w tej chwili 10 tysięcy ludzi na czacie. Tego live'a obejrzy później w retransmisji kolejne 100 tysięcy, może 200 tysięcy ludzi. Pan robi z nas po prostu idiotów. Wszyscy widzowie historii realnej się tego spodziewali, ja się tego spodziewałem, a dla pana to jest niespodzianka, że wleciała kolejna rakieta. Nie mieści się to w głowie, naprawdę. I teraz jeszcze jeden cytat. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno. Nic nie zadziałało tak, jak powinno, panie premierze. Nic nie zadziałało tak, jak powinno. Zawiedliście Polskę, Polaków i naraziliście nasze bezpieczeństwo na szwank. To powinno być natychmiast zestrzelone. Sorry, że się tym denerwuję, ale po prostu to naprawdę są poważne rzeczy. Chodzi o bezpieczeństwo mojej rodziny i widzów historii realnej. No kurczę. Dobra, już nie będę wam cytował tych nowych newsów, zadawajcie pytania. Rainbow. Ludzie na Lubelszczyźnie wyrzucali ulotki bezpieczeństwa do kibla lub palili pełni pogardy. To są kwestie mentalne, sowieckie. Nie, panie Rainbow, proszę tego nie przerzucać na ludzi. Proszę tego nie przerzucać na ludzi. Nawet gdyby przeczytali całą tą ulotkę, to w tej ulotce znaleźliby informację, że po alarmie mają włączyć radio, a w radiu była muzyka. W związku z tym to nie ludzie są winni temu, że Polska nie zestrzeliła rakiety wlatującej na naszą przestrzeń powietrzną, tylko nasi politycy. Rządzą nami głupcy. Chorata. Też tak uważam. Jeszcze było jasne, ten Tusk mi powiewa, to znaczy nie jestem zwolennikiem opozycji ani koalicji, jestem krytyczny wobec wszystkich niemalże polskich polityków. Jak robią coś głupiego, to krytykujemy wszystkich od lewej, czyli od PiSu, poprzez centrum, czyli Platformy, skończywszy na Konfederacji, jeżeli coś kiedyś na rozrabia, czyli prawej stronie. Jesteśmy tutaj pod tym względem absolutnie neutralni politycznie. Po prostu jak premier mówi głupoty, no to krytykujemy. Dapton, czy nie uważasz, że większość tych filmików pokazuje samatak bez przyczyny? Może być tak, że część tych Ukraińców sami prowokują, a potem nagrywają, by szerzyć propagandę. Dapton, a chodzi o to, Boże, ja myślałem, przepraszam, że teraz się uśmiechnąłem, ale myślałem, że mówi pan o tych filmikach z dzisiejszej nocy z Tarnawy, Kolonii. No nie wiem. No trzeba by, myślę, że służby zabezpieczają telefony w przypadku takich incydentów i można sprawdzić cały przebieg zajścia. Na przykład no tam w tym przykładzie, w tym Wrocławiu, myślę, że będzie ciekawa rozprawa sądowa, bo ewidentnie ten broniący się Ukrainiec próbował jakimś niedziałającym paralizatorem potraktować tego szarżującego Polaka. No i mi się wydaje, że obrona polskiego, tego krewkiego, jak się nazywa, Adama Cecyca, będzie dowodzić, że Ukrainiec pierwszy go tam próbował bzyknąć tym paralizatorem, aczkolwiek on już wtedy na niego nachodził, prawda? Więc obrona tego ukraińskiego pobitego faceta będzie tłumaczyła, że on już to robił w obronie własnej, no bo widział zagrożenie, bo ten go już szarżował. No można dokładnie sobie to obejrzeć. Natomiast jedno jest pewne, sprzedali temu Ukraińcowi jakiś bubel, bo ten paralizator wielkiego wrażenia na tym naszym rodaku atakującym nie wywołał wielkiego wrażenia. Dobra. Bart Carter. Byłoby dobrze ogłosić sferę zakazu lotów na zachodzie Ukrainy, żeby państwa NATO mogły poćwiczyć obronę przeciwlotniczą. No tak zwana no-fly zone. Ukraina od tego chciała, od samego początku tego, ale niestety to, wie pan, to byłoby skuteczne, ale też o tyle niebezpieczne, że to by oznaczało, że trzeba byłoby strzelać też do rosyjskich samolotów, które to wystrzeliwują. Czyli de facto no-fly zone na Ukrainie równa się wojna NATO z Rosją. No chyba nikt z nas nie ma na to specjalnej ochoty. Szczególnie, że Polska, co tu dużo mówić, jest nieprzygotowana do takiej wojny. No, po prostu. To jest jeszcze clue. O tym jeszcze, drodzy państwo, nie powiedzieliśmy. Dziękuję panu Bartowi, że to wywołał. Przecież słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, zwiększenie polskiego budżetu do 5% na PKB przeznaczonego na zbrojenia, te wszystkie zmiany, reformy wojska mają służyć temu, że odpukać, żebyśmy odparli atak Federacji Rosyjskiej na nasze terytorium. To chcę powiedzieć, że wszystkie wojny, które ja relacjonowałem w swoim życiu, począwszy od wojny w Iraku w 2003 roku, zaczynały się od potężnego powietrznego uderzenia na kluczowe węzły infrastrukturalne, decyzyjne zaatakowanych państw. Zawsze tak się zaczyna, od wielkiej salwy. Amerykanie tak zaczynają wojny i tak zaczynają wojny Rosjanie. W związku z tym, jeżeli odpukać, ktoś dokonałby ataku na Polskę, no to zaczęłoby się od salwy 1000-2000 pocisków, środków napadu powietrznego na Polskę jednej nocy. No. Ta dzisiaj, drodzy Państwo, obnażyli Rosjanie słabość państwa polskiego. To znaczy, jak zawsze jest dużo gadania o tym, jacy my jesteśmy super i rewelacyjni, wyjątkowi, bośmy tyle wydali, jacy jesteśmy silni, zwarci i gotowi, jak głosiło słynne sanacyjne hasło w przededniu klęski 1939 roku. Wtedy też wciskali kitom, Polakom kity, że będziemy, nasza kawaleria będzie w Łabie po 2 tygodniach poiła swoje konie w Berlinie, że Niemcy mają drewniane i papierowe czołgi, że damy im popalić naszą dzielną kawalerię. A co to się wydarzyło, to wiemy. I w związku z tym mamy powtórkę z rozrywki. Totalna słabość, totalne nieprzygotowanie. Jeżeli dwa pociski, które gdzieś widzimy na radarach, wywołują taką reakcję, że się skupiamy na jednym, a drugi spada, na złym się skupiliśmy oczywiście, no to co się stałoby, gdyby było 1000? Podkreślam to 4 razy. Okej. Okay. Że on może mówić, że jest zaskoczony, jak podobno Zełenski uprzedzał. Jak on może tak mówić? Jestem w szoku. Dawid, ja też. Druga rakieta pod kołem. Agata Zborała. Co ciekawe, wszyscy zapowiadali, że po incydentach w krajach bałtyckich i Rumunii wszyscy się spodziewali, że Polska też będzie narażona na takie zabłąkane pociski. No oczywiście, że to mówiliśmy wiele razy. 3 spadły na Rumunię, wcześniej 1 na blok w Rumunii, w kółko coś wlatuje do Finlandii, w kółko coś wlatuje do państw bałtyckich i co? Niespodzianka. Panie premierze, wojna jest pełna niespodzianek. Czy NATO po tym incydencie powinno wprowadzić 100-kilometrową powietrzną strefę bezpieczeństwa od granicy NATO? Wszystko, co wleci, powinno być zestrzeliwane. Waldeska. Nie, już tłumaczyłem, że to oznaczałoby wojnę z Rosją, bo przecież to trzeba byłoby zestrzeliwać samoloty rosyjskie, trzeba byłoby zestrzeliwać, uderzać też w pozycję obrony przeciwlotniczej i napadu lotniczego rosyjskiego gdzieś głęboko, no bo inaczej by to nie miało sensu. No fly zone równa się wojna NATO-Rosja. Czy w takiej sytuacji rozsądne jest dzielenie się z Ukrainą patriotami, pisze pan Jarek. Od początku uważałem, że to było nierozsądne. Szymi, jaki twoim zdaniem będzie komentarz do sytuacji strony rosyjskiej? Pozdrawiam. Myślę, że nie spodziewam się jakichś wielkich komentarzy. Powiedzą, że sprawę trzeba zbadać, że wcale nie jest udowodnione, że to ich, że to wina Ukrainy, coś w tym stylu. Swawolny kucharz. Może trzeba jasno postawić pytanie, czy pediatra powinien być ministrem obrony, jeśli ta obrona ma nadal tak wyglądać. No wie pan, no to na tej zasadzie niestety dochodzimy do wniosku, że powinna być w Polsce junta wojskowa, tak? No bo zawsze trudno się spodziewać, żeby ministrem obrony był generał. No zawsze jest nim, teraz jest pediatra, tak? Rozumiem, nie wiedziałem, że Kosiniak-Kamysz jest pediatrą. No. Wcześniej był kapciowy prezesa, czyli Błaszczak, no a wcześniej jeszcze Macierewicz. Słuchajcie, to była największa komedia. Macierewicz Antoni był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. To tylko, ja po prostu nawet tego nie ma co komentować. W każdym razie to, no tak, tak to wynika, mamy demokrację, tak? No cywilami są ministrowie obrony, no jakiś tam zawód muszą wykonywać w cywilu. Przecież w wojsku jest co najmniej tyle złodziei, co w służbie zdrowia. Nie wiem, ja mam dobre doświadczenia z polską służbą zdrowia akurat. Fantastyczni ludzie tam pracują, którzy ratują ludzkie życie. Jeżeli chodzi o złodziejstwo w wojsku, powtarzam, ja nie mam pretensji do wojska, do żołnierzy, którzy wykonują swój obowiązek, narażając życie dla Rzeczypospolitej, tak jak ten nieszczęśnik, ten chłopak, który został dźgnięty dzidą pod pachę przez tego bandziora na granicy białorusko-polskiej. Ja mam pretensje do polityków, do góry, która nie jest w stanie tego tak zorganizować, żebyśmy byli bezpieczni. Rzucam 6. Trumpkiem. Kiedy Bartosiak? Pisze Pina Ina Karol. Zadzwonię do Jacka i zapytam go, czy miałby ochotę porozmawiać. Oczywiście, że tak. Doskonale. Panie redaktorze, chciałbym też, żeby pan się przyjrzał temu systemowi SAFE. Wodomierz, Kosiniak-Kamysz i te jego okolicy fajnie kręcą lody na tym systemie, żeby się nie okazało, że tam przepalili masę szmalu. Mirek Cichoń. Dobrze, przyjrzę się. Dlaczego prezydent się jeszcze nie wypowiedział? Nie wiem. Też nie widziałem. Do momentu, kiedy wszedłem na wizję, tylko było oświadczenie BBN-u. Może chcę zebrać więcej informacji i się więcej wypowiedzieć. Sprawdzam, czy coś Nawrocki powiedział. Nie. Nic nie ma w tej chwili. Proszę bardzo. Incydent z rakietą na Lubelszczyźnie. Europa solidaryzuje się z Polską. Teraz mamy taką informację. No dużo nam z tego solidaryzowania się wyniknie. Sami musimy bronić swojej obrony przeciwlotniczej, a nie, że się z nami solidaryzują. W nocy rosyjski pocisk manewrujący CH-101 wleciał na terytorium Polski w ramach zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO, napisał z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Sybicha. Czyli Ukraińcy już rozstrzygają sprawę, na pewno był to według nich pocisk rosyjski, no i co innego mają mówić. W ich interesie jest oczywiście, żeby NATO było w jak najgorszych stosunkach, delikatnie mówiąc, z Rosją, a najlepiej w ogóle już było, żeby weszło do wojny, no ale to się, mam nadzieję, nie stanie. Zaczynam się coraz bardziej o rodzinę moją martwić, która mieszka w okolicach Jasionki. Przez takie systemy samoobrony to wszystko może wpaść. No niestety, akurat pańska rodzina, panie Mateuszu, uspokaja, jest na miarę bezpieczna, bo tam są holenderskie i niemieckie patrioty. No to oni to zestrzelą, jak coś tam będzie lecieć. Miejmy nadzieję. Panie redaktorze, a co z balonami radarowymi dalekiego zasięgu? Kupujemy je oczywiście od Amerykanów, no ale jak widzi pan, to jest jeszcze w powijakach. To będą te balony, o których robiliśmy cały odcinek, na tych linach stalowych. Czy myśli pan, że jak będzie większa draka, to rząd ucieknie z Polski? Tak. No, myślę, że tak. Myślę, że będziemy mieli powtórkę z Śmigłego Rydza i Józefa Beka na szosie Zaleszczykowskiej. Niestety jestem głęboko przekonany, że polscy politycy myślą w ten sposób. Prowadzimy jakąś politykę opierania polskiego bezpieczeństwa na takich, a nie innych filarach. Jeżeli to się uda i obronimy Polskę, to będziemy bohaterami. Jeżeli to się nie uda, to wyjedziemy na emigrację. Tam nas najprawdopodobniej wyrolują nasi sojusznicy i będziemy zdradzonymi. A być zdradzonym w polskiej historii to też dobrze na tym wychodzą, nie? Zdradzili nas. Myśmy wszyscy zrobili wszystko, co trzeba. Zdradzili nas. No, to jest ich podejście. Także zwróćcie uwagę, no, jaka jest różnica między tymi politykami, którzy zostali na miejscu podczas ataku na ich kraj, a naszymi twórcami supermocarstwa polskiego, czyli Bekiem, Śmigłym, Rydzem, którzy po prostu, no Bek to jeszcze, no Bek, no ale Śmigły. To jest jedyny chyba taki przypadek znany mi, żeby głównodowodzący polskiego wojska porzucił armię, która jeszcze walczy na polach bitew i uciekł sobie, bo liczył na to, że do sobie do bezpiecznej Francji przeleci. Wiadomo, Rumunii go zatrzymali i tam spędził większość wojny, potem wrócił do Polski w tajemniczych okolicznościach, no ale myślę, że tak, myślę, że oni taki mają pomysł, że w razie draki zwiejemy, zostawimy naród na pastwę wrogów, a my będziemy, jak to się mówi, kontynuować wojnę z bezpiecznego dalekiego. I tu w zależności od układu. Pewnie PiS-owski rząd planował uciec do Ameryki, a platformerski pewnie gdzieś do Europy. No. Ale to po jednych pieniądzach oni wszyscy są. Jak raz uciekli, uciekną drugi raz, pisze pani Apolonia, też tak uważa. Czy pan chce, by Rosja wygrała tę wojnę, jeśli pan jest pan mega niekonsekwentny w swoich wypowiedziach? Dlaczego? Nie chcę, żeby Rosja wygrała tej wojny. W życiu tak nie sądziłem, nigdy tak nie mówiłem. Nie wiem, skąd panu przyszło to do głowy. Takie ataki to testowanie, jaka będzie odpowiedź. Jak będzie żadna lub słaba, to będą eskalowali dalej, krzosu. No to, co pan mówi, zakładałoby to, że to był świadomy atak. Czy tak było? Nie wiem. No, premier Tusk uważa, że Polska, czytałem przed chwilą oświadczenie, nie była świadomym celem ataku, że był to po prostu
Jakaś awaria, no nie wiem. Jeżeli politycy doprowadzą do wojny i uciekną, mam nadzieję, że Polonia ich znajdzie i wyda wyroki. Wojciech Kurz. Panie Wojtku, o czym pan mówi? O czym pan mówi? Czy na polskich polityków, którzy uciekli podczas II wojny światowej z kraju, założyli tam jakieś rządy na Zachodzie i przelewali krew Polaków w interesach Wielkiej Brytanii, tocząc jakieś absurdalne po prostu boje, w których ginęły tysiące ludzi i w żaden sposób to Polsce nie pomogło, zostali w jakikolwiek sposób rozliczeni? Wprost przeciwnie, mają status bohaterów narodowych w Polsce. Tak trzeba było. Tak trzeba było. Świetny pomysł. Szturmować Monte Cassino w maju 1944 roku. No nie ma nic lepszego pomysłu. Tysiąc osób poszło do piachu. Dla Wielkiej Brytanii. A Polska już była dawno przehandlowana, o czym Polacy doskonale wiedzieli, przez Brytyjczyków, Sowietom. No. I co, czy Monte Cassino to jest jakiś problem dla kogoś w Polsce teraz? Wprost przeciwnie, to będą bohaterowie. Bohaterowie, którzy kontynuują walkę. Naród krwawi, naród jest mordowany, naród jest wyrzynany, ale politycy siedzą w Londynie i kontynuują walkę. Nie, no to się po prostu w głowie nie mieści. Wchodzimy dokładnie w te same buty. Bartosz 8802. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Może zareagowali nieodpowiednio, stawia tezę pani Joanna, bo uczestniczą w ustawianiu jakiegoś większego planu na całą Europę obrony przeciwpowietrznej, czyli słynna koalicja antybalistyczna. Po pierwsze, Polska w tym ma nie brać udziału. A właśnie, drodzy państwo, przecież kurczę, dopiero co mieliśmy to, to się świetnie wszystko składa. Pamiętacie, że teraz jest montowana przez 8 państw Europy koalicja antybalistyczna. Pamiętacie? I Polska powiedziała, że nie została zaproszona do tego i się Polacy nic nie stało, bo my mamy swój własny najlepszy system obrony przeciwpowietrznej na świecie, Wisła na Rew. Przecież to jest temat sprzed tygodnia. Dziękuję za to, że to zostało przypomniane. Tydzień temu przekonywano nas, co tam antybalistyczne koalicja 8-9 państw Europy, co nas to obchodzi? My mamy najlepszą obronę przeciwlotniczą, budujemy ją w oparciu o amerykańskie systemy na Rew Wisła. No, to gdzie była na Rew Wisła dzisiaj? To jest mrożek, słuchajcie, to jest komedia. Gdzie była na Rew Wisła? Gdzie to wszystko jest? Dlaczego jest krater 10-metrowy pod Tarnawą? Na Lubelszczyźnie, 100 kilometrów w głąb terytorium polskiego. Gdzie jest ten super system? Nie ma nic, drodzy państwo, nie ma niczego, jak mówił klasyk. Rakieta spadła koło Lublina, gdzie było spotkanie z Zełenskim. Możliwe, że to nie był przypadek. Jednak nawet jeśli to był przypadek, to dało na wschodzie bardzo cenne informacje PSZ. Oczywiście, że tak. Już wskazywałem na tą korelację, że tego dnia było spotkanie w Lublinie. W Urzędzie Marszałkowskim Tusk-Zełenski, które omówiliśmy jakieś 20 minut temu, a potem spada ta rakieta w nocy, no, o 3:46. Przypadek? Może tak, może nie. No, to wszystko musi zostać wyjaśnione. Nie wykluczone, że się nigdy tego nie dowiemy. Jedno jest pewne, mówimy o rzeczach pewnych. Mówimy o tym, że czy to był przypadek, czy to było intencjonalne, czy to był test, czy to była awaria, czy to było zagłuszenie przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. To fakt jest taki, że myśmy tego nie przejęli. I dzisiaj nam się wciska kit od rana, że wszystko było perfekcyjnie. Zobaczycie, jeszcze chwila i dzisiaj wieczorem rozdadzą ordery Virtuti Militari za to normalnie. Czeski film, nie obrażając naszego przyjaciela Barta Cartera, pisze pan Sławomir Korzekwa. Czeski film, to prawda. Marcinos, kilka odcinków wcześniej oburzał się pan, że lotnictwo strzelało do szachedów ze 16 pociskami za wiele milionów. Teraz oburza się pan, że wojsko nie zdążyło dolecieć do celu w 6 minut. No, jeżeli nie ma z czego strzelać, to trzeba strzelać z tego, co się ma. To jest oczywiste. Po drugie, rakieta CH-101 to nie szachet, tylko potężna rakieta z głowicą 400 kg, która może zmieść blok mieszkalny. A trzecia rzecz, jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, Polska powinna mieć adekwatne środki do wszystkich środków napadu powietrznego przeciwnika. To znaczy, w sytuacji, w której wlatuje na nasze terytorium jedna rakieta CH-101, to się walimy do niej z czego się da. I wtedy nie ma co się liczyć z kosztami. Natomiast mając w świadomości to, że może podczas ataku powietrznego na Polskę w przypadku godziny W odpukać, wlecieć 1000 środków napadu powietrznego, no to w takiej sytuacji oczywiście to nie jest kwestia oburzania się, że będziemy strzelać do nich z drogich rakiet z F-16, tylko z braku technicznej możliwości zestrzelenia tego stylu, tylu środków napadu powietrznego. Bo przypominam, my tych myśliwców będziemy mieli 100, połączywszy flotę F-35 z flotą F-16. No to tam 100 mniej więcej myśliwców nie zestrzeli rakietami za grube miliony z 1000 nadlatujących rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. W związku z tym to, czego my potrzebujemy, to jest wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza, spójny system i na każdy środek napadu powietrznego, który będzie wlatywał, musimy mieć odpowiedni kontraśrodek. I tak, oczywiście, jeżeli by na nas poleciało 1000 dronów typu Shahed, czyli tych Geradów i Gerberów, no to jaki ma sens strzelania do tego ze F-16? To są dwie różne rzeczy. Miesza pan dwie różne absolutnie wypowiedzi. To byłoby po prostu niemożliwe, dwie różne kwestie. To byłoby niemożliwe technicznie. Musimy mieć tanie, proste środki do zestrzeliwania tanich, prostych środków napadu powietrznego. Więc ta obrona przeciwlotnicza musi być różna w zależności od zagrożeń. User. Nie wyspałem się przez te syreny w Lublinie. Jeszcze mi się pociąg nad morze spóźnił prawie 2 godziny. Pozdrawiam pana i widzów. Czy ktoś jedzie na Sunrise w Kołobrzegu? Pisze user. Bardzo panu współczuję, że pan się nie wyspał. Mamy głos naszego widza z Lublina i bardzo ciekawa informacja. Zobaczcie, atak powietrzny wywołał kompletny chaos komunikacyjny, ponieważ 2 godziny, jak czytam tutaj, spóźnił się pociąg z Lublina. A więc jakie konsekwencje ma taka sytuacja alarmowa nawet dla sieci kolejowej, dla połączeń, jak to jest dezorganizacja dla państwa? Zobaczcie, jedna rakieta. To jest, bardzo dziękuję panu za tą informację, bo to jest bardzo interesujące. Jakie są tego skutki? Sławomir Korzekwa, bo rakieta jest szybsza od dronów, dlatego taka wolna reakcja. Tak, ale w tym przypadku rakietę widziano od dłuższego czasu i przypominam, że samoloty poderwane zostały godzinę i 37 minut przed uderzeniem rakiety, czyli czas reakcji akurat był w tym przypadku. Mieszkańcy Lublina nie dostali nawet SMS-ów, pisze Iwona 936. No właśnie o tym mówiliśmy. Zobaczcie, jak były wybory, pamiętacie, to dostaliśmy SMS-y, że starsi ludzie mogą liczyć na podwózkę do punktów wyborczych. Ja dostaję czasami SMS-y, że będzie grad, że będzie deszcz, żeby nie wychodzić z domu, bo będzie zimno. I potem to są jakieś głupoty, które się w ogóle nigdy nie sprawdzają. A tu? O 2 w nocy samoloty zostały poderwane. Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego Polskich Sił Zbrojnych, co potwierdził Tusk, od dłuższego czasu obserwowano to, że się coś zbliża do Polski. Poprzedniego dnia, po południu, na spotkaniu w Lublinie, Zełenski ostrzegł Tuska, że będzie uderzenie. I zapomnieli poinformować ludzi. Sługowie narodu, tak bym powiedział. Chyba się komuś tam naprawdę coś nieźle porąbało. To znaczy, oni są dla nas, czy my dla nich? Słuchajcie, po to istnieje państwo i dlatego też jestem tak potwornie krytyczny wobec decyzji podejmowanych przez Beka, nie wiem, Bora Komorowskiego, jeżeli chodzi o wywołanie Powstania Warszawskiego, inne tego typu kompletnie tragiczne w skutkach decyzje. Obowiązkiem państwa polskiego i taka jest umowa społeczna, że my mieszkamy na tym terytorium, oddajemy część naszych dochodów państwu, jest obrona obywateli, po to państwo istnieje. Naszych interesów na wielu rozmaitych poziomach, ale również naszego bezpieczeństwa fizycznego, naszych dzieciaków, naszej własności również, bo to jest kluczowe, na tym polega umowa społeczna. A zobaczcie, a tutaj wszystko jest, konsultacje z sojusznikami, premier dzwoni do prezydenta, latają samoloty, namierzamy to radarami, z tego całego galimatiasu, bicia piany, przepalania paliwa lotniczego nic nie wychodzi, ale potem wychodzi premier na konferencję prasową nad Lejem w Tarnawie Kolonii i mówi, że wszystko było super. A może być jeszcze doskonalsze. Będziemy się starać, żeby było jeszcze było doskonale, będzie jeszcze doskonalsze. Nikt nie zawiódł. Brawo panowie, Polacy, nic się nie stało. I w tym całym zamieszaniu zapomniano o jednej drobnej sprawie. Obywatelach polskich na terenie Lubelszczyzny i na terenie, nad którym, czy wy wiecie, jeżeli on leciał 94 kilometry w głąb Polski, bo tak daleko upadł od granicy z Ukrainą, nad iloma domami państwa on przeleciał? Nad iloma polskimi wsiami, miasteczkami? Kto z państwa go miał dzisiaj nad głową? Zwracam się do widzów ze wschodniej Polski, południowo-wschodniej. I nikt was nie poinformował SMS-em. Nikt nie dał znać, że trzeba się chować. Nikt nie powiedział, co robić. Nie było komunikatów radiowych, mimo że samoloty zostały poderwane 2 godziny prawie przed uderzeniem pocisku. Do przemyślenia, co? Co jest priorytetem dla naszych polityków? A co powinno być? Szymi, co polski rząd zakłada w przypadku, gdy zginie polski obywatel lub co gorsza kilku w podobnym scenariuszu jak dzisiejszego poranka? Jakie działania? No jakie działania? To ja panu powiem, jakie działania. Będziemy dzwonić do Waszyngtonu i się pytać, co robić. Nie mamy żadnego planu na to. Jestem głęboko przekonany. Nikt sobie takich pytań nie zadaje. Oni liczą, że zawsze będą lecieli na farcie. Zawsze to będzie waliło w pole kukurydzy. Pamiętacie, jak uderzyło w przewodów i na początku nie było wiadomo, czy to jest rosyjska, czy nie rosyjska? Co zrobili na początku? Dzwonili na zachód, pytali, co robić, jaka jest reakcja, co mamy robić. Nie ma sprawczości w państwie polskim. Zadzwonią, zapytają, zadzwonią tak. Pierwszy telefon będzie do Trumpa, drugi telefon będzie do sekretarza generalnego NATO, a trzeci telefon będzie do Ursuli von der Leyen albo kanclerza Merca. Co robimy, panowie? Jak zareagować? A oni powiedzą tak. Polacy, słuchajcie, nie eskalujcie. Nie eskalujcie, nie eskalujcie, nie eskalujcie. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami, ale nie eskalujcie, bo my nie mamy ochoty na wojnę i wy chyba też. No i to jest jasne, że nikt nie ma ochoty na wojnę. W związku z tym, co się stanie? Wyjdzie premier, będzie miał bardzo marsową minę, albo będzie Tusk, albo jakiś następny premier z jakiejś innej partii i powie, no tak, jesteśmy z rodzinami, to jest straszne, co się stało, hańba. Mamy do czynienia z potwornym potworem, jakim jest Putin. Potępiamy Federację Rosyjską za ten barbarzyński atak na terytorium Polski, łączymy się w bólu, jesteśmy wszyscy oburzeni, jesteśmy w konsultacji z naszymi tymi sojusznikami, a NATO jest zwarte, silne, gotowe i w ogóle. A następnego dnia będzie mecz Polski w eliminacjach do Mistrzostw Europy, wszyscy o tym zapomną. Klasyka gatunku. Wiecie co, tak wewnętrznie coś we mnie się dzisiaj zżyma, jak czytam te wszystkie wypowiedzi, bo naprawdę, tak jak wam mówiłem, liczyłem na to, że, no, że kurde, że coś się tutaj może zmienić no, w tych sprawach organizacyjnych. No. Totalny brak odpowiedzialności. Jak wiedzą, że leciały, podrywali godzinę wcześniej samoloty, wiadomo skąd były wystrzelone te rakiety, z terenu Białorusi, Rosji, doktor Mówis. Z Rosji. Z tego, co widziałem na tej mapce, która została narysowana przez Ukraińców, to te, które wleciały do Polski, lecą takim łukiem z północnej Rosji, ale niewykluczone, że też z nadmorza, bo o tym pisał z kolei, że te Michał Fischer, co przytaczałem w poprzednim, pierwszej części live'a, jego wypowiedź, że to są samoloty wystrzeliwane przez samoloty Tu-95, które spod skrzydeł wystrzeliwują te CH-101 i one gdzieś z nadmorza wystrzeliwują. W związku z tym to byłyby nadleciały wtedy z południa, ale tutaj muszę pana skorygować, nie wiedziano godzinę wcześniej, tylko wiedziano godzinę i 36 minut wcześniej, ponieważ o 2 w nocy już poderwano samoloty i przerzucono je na granicę, one były w strefie granicznej, latały tam, wystartowała z Kilonii w Niemczech ta cysterna latająca, która mogła tam pompować paliwo, żeby one mogły dłużej się te nasze F-16 utrzymywać w powietrzu. W związku z tym wiedziano 2 godziny wcześniej prawie, a nie godzinę. Czasu na reakcję było mnóstwo. Iwona, gdzie mieszkańcy całej Polski mają schrony, cokolwiek? Gdzie są te miejsca? Otóż to, pamiętacie live'a mojego o Japonii? Pokazałem wam tam takie ilustracje, że w Japonii na słupach, na murach, w strategicznych miejscach, gdzie jest duże skupienie ludności, są strzałki i napisane jest do najbliższego schronu i tyle i tyle. Oczywiście oni się chronią głównie nie przed chińskimi bombami, ale głównie to jest przygotowane na rzecz tsunami, trzęsienia ziemi. Okej, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że ten system jest, tak? I on może działać zarówno w sytuacji klęski żywiołowej, jak i ataku rakietowego. Tam jest jasno narysowane w miastach, gdzie się kierować w przypadku takiego ataku. Każdy wie, co zrobić. A teraz weźmy, powiedzmy sobie tak szczerze, drodzy Państwo, kto z Państwa wie, jak zareagować, jak się zachować, jakie podjąć środki, gdzie się schować w momencie, jak usłyszycie syreny, tak jak dzisiaj o 3:50 mieszkańcy Lublina. Proszę, odpowiedzmy sobie na to szczerze. I to jest, nie jest wasza wina, moja czy wasza, to jest wina rządu polskiego, który nie przygotował tych schronów i tych procedur. Proszę bardzo, skoro wiedzieli wczoraj, to nie mogli już wieczorem uprzedzić mieszkańców wschodnich terenów, że coś może się dziać? Proszę bardzo, doskonale, doskonałe pytanie. Przypomnę, wczoraj o 17 było spotkanie Tusk-Zełenski w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie i Zełenski ostrzegł Tuska, że nadciąga wielka nawałnica rakietowa. To pewnie pocisk turystyczny. Pan Paweł nie traci poczucia humoru w tym wszystkim. W Japonii straszne trzęsienie ziemi było ostatnio. Tak było. No mieliśmy szczęście, że uniknęliśmy tego, bo dopiero wróciliśmy i taka informacja z Japonii. Proszę bardzo, Dariusz Prokop. To jest ignorancja sądzić, że mogliśmy zareagować. Okej, okay, mamy 6 minut i gdzie w tym czasie szukać schronów? Bądźmy realistami. Brak paniki wyrządził mniej szkód. Powtarzam jeszcze raz. Nie 6 minut. Gdyby rzeczywiście, od tego zacząłem swoje wystąpienie, gdyby to było 6 minut od wlotu do upadku, to nikt nie miałby pretensji. Problem polega na tym, że to były co najmniej 2 godziny wcześniej wiedzieli, że coś się zbliża i leci, bo poderwali myśliwce, więc z czasu na reakcję było dużo więcej. A jeszcze wiedzieli poprzedniego dnia, bo ich tu ostrzegł Zełenski. Według planu mój schron jest w zakładzie mechanika samochodowego, pisze Joanna. No proszę. Adam Przybysławski. Na naszych słupach powinno być info. Do najbliższego schronu 1200 km. To jest też miś. A propos, pamiętacie, jak to, czy to w Misiu, czy tak, chyba w Misiu była taka sytuacja, że na Okęciu był zamknięty taras widokowy, gdzie można machać ludziom odlatującym samolotami. Był napis: przepraszamy, taras widokowy zamknięty, najbliższy taras widokowy czynny jest we Wrocławiu. No to mniej więcej taka zabawa. Panie Piotrze, wierzy pan, że rządzą nami Polacy? Pytał Robert. Wierzę niestety, bo i dokładnie trafił pan w sedno. Rządzą nami Polacy, tak. Są pewne cechy wśród polskich polityków. Braku odpowiedzialności, braku systematyczności, braku organizacji, doraźności, braku odpowiedzialności, sklejaniu wszystkiego na ślinę lub na gumę do rzucia, wiecznym puszeniu się, pokazywaniu, że jesteśmy super, a potem, kiedy rzeczywistość to weryfikuje, to jesteśmy, to okazuje się, że jesteśmy tacy, a nie tacy wielcy, jak nasi politycy twierdzili. To jest właśnie klasyka gatunku. Rządzą nami arcypolacy, nawet bym powiedział. Główny problem Polski w XX wieku to były fatalne elity i trzeba je wymienić. No, to jest jedyna rzecz. Potrzebujemy młodych, zupełnie inaczej myślących ludzi niż te stałe PRL-owskie trepy, które nami rządzą. I w opozycji, i w tym. Dlaczego nie było alertu RCB? Padło to już pytanie? Oczywiście, że padło. Rozmawialiśmy na ten temat. To jest w ogóle skandal. Jest alert RCB, jak u mnie popada, wiecie, na wsi deszcz, żebym nie wychodził, bo się zmoczę. Dosłownie, tak dostaję te alerty w jakichś takich głupich sytuacjach. Przed wyborami też dostałem, że jak mi boli noga, to mnie dowiozą do lokalu wyborczego. A teraz lecą rakiety na Polskę i nie ma. Zapomnieli, słuchajcie, no tyle rzeczy jest do roboty. A co gdyby zestrzelili tą rakietę nad Ukrainą? No nie, no tego nie możemy zrobić, no bo to byłoby de facto ten no-fly zone. Proszę, Yuki Chian. Dostaliśmy wsparcie od naszej japońskiej patronki. Na każde ewentualne zagrożenie mamy inny dźwięk alarmu. Na zagrożenie rakietowe z Korei jest przerażający dźwięk alarmu. Proszę bardzo. Czyli pani Yuki Chian, nasza japońska, przypomnę, patronka, wie co zrobić, wie jakie są dźwięki, bo Japończycy to Japończycy, a Polska to Polska. Pozdrawiam panią serdecznie i mam nadzieję, że nikt z pańskich, pani bliskich nie ucierpiał w trakcie tego ostatniego trzęsienia ziemi. Pod pana filmami o konflikcie polsko-ukraińskim pojawia się w komentarzach coraz więcej ataków personalnych pod pana adresem. Czy uważa pan, że to zorganizowana akcja? Kopaczka ziemniaków. Przepraszam, ale nawet no, trudno mi to powiedzieć. No, nie mam, nie siedzę w głowie tych ludzi. Natomiast zauważyłem, że to się zaczęło po tym, kiedy powiedziałem, że mimo tego, że mówię na co dzień o rywalizacji polsko-ukraińskiej, o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej, o tym, że mamy sprzeczne interesy, mimo tego, że bardzo mocno występowałem w obronie ofiar Wołynia wiele razy i z oburzeniem podchodziłem do decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiej, to wystarczyło, żebym skrytykował trzech osiłków, którzy pobili kobietę żebym padł ofiarą rzeczywiście jakiegoś po prostu zmasowanych, bardzo, bardzo krytycznych, często wulgarnych i obraźliwych komentarzy. Ja nawet tego nie kasuję, bo myślę, że ludzie, którzy piszą te rzeczy, sami sobie wystawiają świadectwo. To znaczy, no nie mieści mi się w głowie to, że ktoś może uważać, że bicie po twarzy przez wytrenowanego zawodnika mieszanych sztuk walki, wielkiego chłopa, jakiejś 20-letniej dziecka jeszcze de facto, dziewczyny ukraińskiej, jest jakimś elementem, wiecie, który można w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać. Nie? Sami, tak jak mówię sobie, ci komentujący wystawiają świadectwo, nawet nie zamierzam tego kasować. Okej. Okay. Dlaczego Polacy tak boją się samodzielnie użyć broni? Rakieta wleciała 100 kilometrów w głąb. No właśnie, jest jakiś zdumiewający imposybilizm po prostu w takich sytuacjach. Boją się samodzielnie użyć broni, boją się samodzielnie myśleć, boją się samodzielnie podejmować decyzji, reagować na sytuacje zagrożenia. Zobaczcie, cały pomysł polskich elit, o tym często mówi Jacek Bartosiak, polegał trochę na tym, że oddamy wszystko, wyeksportujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski i za politykę Polski na zewnątrz. Amerykanie będą myśleli za nas, jak obronić Polskę, tylko będziemy im płacili haracz w postaci kasy na ich potrzeby, ich przemysłu zbrojeniowego. Unia Europejska nam zorganizuje skraj gospodarcze, przepisy i inne sprawy, a nasi politycy będą mogli tylko i wyłącznie zadowolić się pozycją bywaczy w salonach telewizyjnych, gdzie uznanych dziennikarzy będą sobie skakali do gardeł i mówili, że to my najbardziej kochamy Polskę, a nie wy. Wy jesteście taką agenturą, szpaką agenturą, my jesteśmy najwspanialsi, najlepsi. W związku z tym uznali się kompletnie za zwolnionych z myślenia o jakiejś strategicznej wizji państwa, zezwolnieni z myślenia o bezpieczeństwie Polaków, bo zajęli się no właśnie walką o frukta polityczne, jakimi są spółki Skarbu Państwa, w których umieszcza się swoje kochanki, mężów kochanek, nie wiem kogo tam jeszcze, kuzynów i tak dalej, i tak dalej. To jest esencja polskiej polityki. I to wszystko działało przez 30 lat, kiedy był prymat amerykański, był święty spokój na świecie, kasa się zgadzała, wszystko było spoko. Teraz żyjemy w nowej epoce, epoce kruszenia się starego ładu, temu towarzyszą wojny, temu towarzyszą perturbacje, kryzysy paliwowe, śmakie, takie, wojny na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie, napięcie na Tajwanie i nagle się okazuje, że nikt za nas nie będzie myślał, nikt nie będzie myślał o naszym bezpieczeństwie, naszej strategii, nikt nie będzie się zastanawiał na temat tego i nam podpowiadał, strzelajcie do tego albo nie strzelajcie. W związku z tym ci ludzie, jeżeli przez 30 lat zostali ukształtowani w takim, a nie innym myśleniu, to są kompletnie do tego nieprzygotowani. I to dotyczy zarówno PiS-u, jak i Platformy, jak i wszystkich innych tych ananasów, które tam się dochrapały do władzy. No. Dramat, po prostu dramat. Po co budować schrony? Dla bogatych, wpływowych ludzi i tak dla wszystkich starczy. Lepiej inwestować w obronę przeciwlotniczą. Trzeba budować schrony. Finlandia jakoś potrafiła zbudować schrony i jest tyle miejsca, że się wszyscy Finowie pomieszczą jeszcze troszeczkę. Co powinno być naszym następnym krokiem w drabince eskalacyjnej? Wie pan co? Ja bym może nie skupił się na razie na eskalowaniu z Rosją, bo rozumiem, że pan uważa, że powinniśmy teraz pierdyknąć rakietą w Rosję, ale powinniśmy zrobić coś innego. Powinniśmy na początku w ogóle zacząć od bazowych, zerowych spraw, zanim zaczniemy się wspinać na drabinie eskalacyjnej z Rosją, powinniśmy zacząć od podstawowej rzeczy. Oczywiście zakładam, że będą takie działania rutynowe. Wezwą tego ambasadora, złożą oficjalny protest, złożą protest na ONZ-cie, w NATO, poruszą wszystkich świętych, oburzą się, znowu powiedzą, że Rosja jest straszna, znowu powiedzą, że trzeba pomagać Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale prawdę mówiąc to powtarzam. Po pierwsze, dobrze byłoby, żeby się ta wojna już skończyła i może Polska by podjęła działania zmierzające do zakończenia tej wojny i zamiast robić to, co robi. A dwa, to już na poważnie absolutnie. Myślę, że powinniśmy zacząć od budowy własnego systemu odporności państwa. Może zacznijmy od tego, co, bo jesteśmy zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby się wspinać na drabinie eskalacyjnej z Rosją. No bo co, walniemy w nich rakietą, oni walną w nas dwoma. Walniemy w nich dwoma, walną w nas trzema. No przecież to jest śmieszne. No z czym do ludzi, jak my nie potrafimy sobie poradzić z jednym pociskiem. Ach. Więcej rozbrajania Polski, ktoś tu pisze. Bielsku-Białej, wiem, ja cały czas robię ten błąd. Bardzo przepraszam mieszkańców Bielska-Białej. Bielsku-Białej. Trzeba budować schrony, żeby Putin miał mniej miejsc do strzałów. Dobra. Pytanie, czy to ruska rakieta? No, badana sprawa jest. Proszę bardzo. Chodzi o to, Piotrze, że przełożeni i dowódcy wojsku przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji muszą pytać o zgodę polityków. No tak, no to jest oczywiście problem. Ja sobie z tego zdaję sprawę, bo to potwornie wydłuża czas reakcji. No. Drodzy Państwo, słuchajcie, gadamy 2 godziny, kończmy już tego naszego live'a. Jak będą jakieś nowe informacje, no to oczywiście będziemy Państwa informować. Śledźcie moje media społecznościowe, Twitter, Instagram, Facebook i YouTube społeczność. Jak będą kolejne odcinki, na pewno jutro będzie live o 12:00. Zbierzemy wszystkie informacje, które się zebrały. Jak coś wydarzy się przełomowego, no to jeszcze zobaczymy się dzisiaj wieczorem. Ale miejmy nadzieję, że już teraz wszystkie najważniejsze sprawy mamy ze sobą. A teraz będzie tylko ocenianie strat, tak bym powiedział, przez wszystkie strony. Ja podsumuję to w ten sposób. Punkt pierwszy. Rakieta wyleciała na terytorium Polski, eksplodowała na Lubelszczyźnie pod Tarnawą. Punkt drugi. Całe szczęście, nikomu nic się nie stało. Punkt trzeci. Mieliśmy szczęście, ale tylko szczęściu zawdzięczamy to, że nie doszło do tragedii, bo nie naszym politykom. Nasi politycy zawiedli system obrony przeciwlotniczej, zawiódł. Wojsko niestety nie zestrzeliło tego, nie wiem, jaki był paraliż decyzyjny, w czym był problem, powinny zostać powołane jakieś, nie wiem, no powinno zostać to dokładnie przebadane i wyjaśnione, bo bezpieczeństwo zostało nasze narażone na szwank. I wreszcie punkt czwarty, należy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, bo to się zdarzy znowu, jeżeli ta wojna się nie zakończy. A mówienie przez premiera, że wojna jest pełna niespodzianek i to jest niespodzianka, jest po prostu skandaliczne, bo nie ma na to innych słów. Jest to skandaliczne robienie po prostu z nas, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, idiotów. I na sam koniec uważam, że punkt czwarty, czyli to, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski, jest wołaniem na puszczy. Nic z tego, żadnych wniosków nie wyciągnie, nic się nie zmieni. Jak znowu coś wleci, będziemy, chciałbym się domylić, równie nieprzygotowani i znowu nasza góra da ciała. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Przypominam wam o wczorajszym odcinku ze Zbyszkiem Parafianowiczem, obejrzyjcie koniecznie, no i śledźcie moje media społecznościowe, tam będzie info o kolejnych live'ach historii realnej, na pewno będzie jutro o 12:00, czy zrobimy coś w paśmie wieczornym, to się zobaczy później. Trzymajcie się.